Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Państwa przybyłych i panelistów, którym dziękuję bardzo za to, że znaleźli chwilę czasu w tym gorącym okresie, kiedy wszyscy tu obecni komentowali, no, jeden z tu obecnych, to chyba 3 razy go dzisiaj słyszałem bądź czytałem, prawda, komentarze. I to jest oczywiście też ryzyko naszego spotkania, to znaczy niebezpieczeństwo powtarzania rzeczy, które zostały powiedziane gdzie indziej. Więc naszą intencją jest oczywiście, żeby wyjść poza tę pierwszą warstwę, taką naskórkowych, naturalnych, spontanicznych komentarzy od razu po wyborach, żeby spróbować, mimo to, że jeszcze nie mamy danych, które by pozwalały na prawdziwie pogłębioną analizę, żeby jednak spróbować zarysować pewne kierunki takiej głębszej analizy, żeby zrozumieć to, co się w wyborach stało. To znaczy to, co dominuje, jak się patrzy na komentarze, to właściwie tak jest dość zdumiewające, zważywszy historię Polski, historię ostatnich 20 lat, takie poczucie ciągłości. To znaczy właściwie jak się pyta, co zaskoczyło obserwatorów różnych bądź polityków, to zazwyczaj wskazuje się na fenomen Palikota. No i powiedzmy jeszcze rozmiary relatywnej klęski PiS-u, to znaczy dystans między Platformą a PiS-em, co też, jak mi się wydaje, nie było przewidywane zazwyczaj przez obserwatorów, nawet przez tych, którzy byli przekonani, tak jak ja cały czas, że Platforma wygra i że właściwie obie wielkie partie, to zresztą też jest pytanie interesujące, to znaczy problem manipulacji to jest za mocne słowo, ale to znaczy istotny element kampanii wyborczej, to znaczy paradoksalnie wspólne interesy, żeby udramatyzowywać wybór, który w istocie był mniej dramatycznym, to znaczy, że wyniki były, dawały się przewidzieć od dawna, chociaż oczywiście nie skali tych wyników. Później problem, który się pojawia i który też formułuję wstępnie jako pytanie do panelistów, to jest problem młodzieży. I tutaj były różne interpretacje, mówiono o przesuwaniu się głosów z Platformy do PiS-u, głosów młodzieży, prawda? To przesunięcie chyba nie nastąpiło, natomiast nastąpiło bardzo istotne przesunięcie głosów młodzieżowych do nowej partii, to znaczy nowej partii Palikota. Na ile jest to przesunięcie, na ile mobilizacja, to znaczy udział w wyborach ludzi, którzy inaczej by nie głosowali, gdyby nie było Palikota. Mi się wydaje, że to jest pytanie nie bez znaczenia, prawda? Jeżeli chodzi o fenomen Palikota, pytanie, które chciałbym zadać, znaczy co jest istotą tego fenomenu? Czy to jest naprawdę formowanie się nowego bloku wyborczego, taki polski zapaterowski versus polski tradycjonalistyczny? Czy też jest to po prostu głos protestu, który jak często głosy protestu rozpłyną się? To znaczy, że ludzie głosują w gruncie rzeczy na Palikota, że to jest dość heterogeniczny elektorat, wyłącznie ze względu na protest, ponieważ Palikot ma wiele cech partii populistycznej, jest antysystemowy, przeciwko wszystkim partiom, prawda, wodzowski w założenia, to znaczy aż do karykatury. I tak naprawdę to, co łączy, jak mi się wydaje, to jest głos protestu. Czy tak jest w istocie, czy mamy do czynienia z zjawiskiem znacznie poważniejszym, trwalszym, nawet jeżeli sam wódz nie zapowiada tej trwałości. I ostatnie pytanie, które powiedzmy przyszłościowe, istotne jest, to znaczy, jak pamiętamy, na początku roku była swoista rewolta, można by ją nazwać, no, części elektoratu Platformy przeciwko Platformie i ona przyjęła dwie formy. Jedno to byli specjaliści, ekonomiści, najbardziej artykułowany protest, to był Balcerowicz, to był Hausner również, prawda, i wiele innych nazwisk przeciwko temu, co premier sam nazwał, scharakteryzował swoją politykę ściboleniem, prawda, no i przeciwko temu, co zrobiono z OFE. I drugie to byli celebryci, prawda, można powiedzieć, to też część elektoratu. To było interesujące zjawisko, to znaczy na ile była to w gruncie rzeczy zapowiedź zmiany okresu, to znaczy konieczności nowej polityki Platformy, na ile można liczyć na nową politykę Platformy, na ile zaś ta dość konserwatywna, zachowawcza polityka w gruncie rzeczy znalazła potwierdzenie jej słuszności i wyboru w wynikach wyborów. O, to są dwa słowa wstępu, no i jak zawsze u nas poprosimy w porządku alfabetycznym. żeby nie stawać przed problemem wyboru, kogo wybremy na początku, więc od Janusza Czarnieckiego poprosimy, zaczniemy. Bardzo proszę. Tak, to jest to.
Dziękuję za zaproszenie. Zacznę od kilku mocnych tez, dla których mam troszkę wsparcia empirycznego, choćby z diagnozy społecznej. Otóż moim zdaniem pierwsza teza, która wiąże się z pytaniem, kto kogo w najbliższych latach pochłonie, mówiąc symbolicznie Tusk Palikota czy Palikot Tuska. Moim zdaniem większe szanse ma Tusk na pochłonięcie, znaczy Palikot na pochłonięcie Tuska niż Tusk na pochłonięcie Palikota. Zacznę od interesującego wyniku głosowania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To głosowanie odbyło się 30 września, czyli 9 dni przed wyborami. Zorganizowało to Centrum Edukacji Obywatelskiej. Udział wzięło 201 tysięcy uczniów polskich i 2/3 głosów dostał Palikot. I moim zdaniem to włącznie z jego, czyli ruchem Palikota, wynikiem wyborczym jest zapowiedzią ogromnej zmiany kulturowej i przemeblowania radykalnego polskiej sceny politycznej. Ale mówię, to włącznie z wynikiem głosowania w polskich szkołach, czyli wśród osób, które za 4 lata już będą brać udział w kolejnych wyborach parlamentarnych. I teraz druga teza. Moim zdaniem z punktu widzenia charakterystyki zwolenników poszczególnych ugrupowań politycznych w Polsce istnieją w tej chwili 2 bloki. Jeden blok obejmuje nie same partie, ale wyborców Platformy, Palikota i SLD. I drugi blok, który obejmuje z punktu widzenia charakterystyki wyborców Prawo i Sprawiedliwość i PSL. Oczywiście są różnice między zwolennikami Janusza Palikota i zwolennikami Platformy Obywatelskiej. Ale to są raczej różnice ilościowe niż jakościowe. Jakościowa przepaść jest między PiS-em i PSL-em i Platformą Obywatelską, Palikotem i SLD. I moim zdaniem w tym kierunku będzie się układał układ polityczny, kształtował układ polityczny w Polsce w najbliższych latach. I teraz czym wyróżniają się, bo ja słyszałem się w radiu takie krótkie streszczenie jakiegoś artykułu Irka Krzemińskiego. I on mówi, że ci zwolennicy Palikota to jest mniej więcej taka sama zbieranina, tylko jeszcze mniej homogeniczna jak zwolennicy niegdysiejsi Samoobrony. Moim zdaniem nie. To jest zasadnicza różnica i sam Palikot oczywiście może być nazywany populistą, ale to nie znaczy, że on tymi swoimi hasłami wyborczymi podbił serca jakiejś takiej populistycznej masy. Nie. Pierwszy wyróżnik. Zwolennicy Palikota to jest najbogatszy odłam polskiego społeczeństwa. Najbogatszy odłam polskiego społeczeństwa. Najlepiej wykształcony. Najmłodszy. Także najbardziej męski, jeśli chodzi o strukturę zwolenników. Najbardziej przedsiębiorczy. I to były miłe rzeczy. Dalej. Najbardziej spatologizowany. Najwięcej uzależnionych. Od narkotyków, najwięcej palaczy, najwięcej chlających, największy odsetek hedonistów, nastawionych wyłącznie na realizowanie życia według przykazania przyjemnościowego. Jakie są, dlaczego ja mówię o takich, o szansach tego odłamu polskiego społeczeństwa? 1992 roku absolutnymi abstynentami kościelnymi, czyli ludźmi, którzy w ogóle nie chodzili do kościoła, było 13% dorosłych Polaków. W roku 2000 było 26%. W tym roku jest 33%. I wzrost tych, którzy nie mają związku z kościołem, przynajmniej w takim instytucjonalnym znaczeniu, bo nie chodzą do tego kościoła, jest niezwykle systematyczny. To jest po prostu absolutny liniowy, chociaż wolny, wzrost. Sądzę, że za 4 lata przy kolejnych wyborach takich, którzy nie chodzą do kościoła, będzie od 40 do 45% Polaków. Więc z punktu widzenia tego potencjału, ja będę mówił palikot, używając tego określenia w cudzysłowie, bo nie chodzi mi o człowieka, nie chodzi mi o jego cechy. Nawiasem mówiąc, on ma zapędy wodzowskie, ale ci, którzy go, ci dzięki którym on się, ci dzięki niemu, którzy się dzięki niemu dostali do parlamentu, nie pozwolą mu stworzyć ugrupowania wodzowskiego. Po prostu nie. Znaczy, oni się pod tym względem zasadniczo różnią, pod względem takiej lojalności wobec tego, kto ich wyniósł do tych salonów. Oni się zdecydowanie różnią od zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale także zwolenników Platformy Obywatelskiej. To tyle na początek. Dziękuję.
Więc ja mam takie wrażenie, że chyba z Państwem, w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie i może na początek i bardzo czuję się zaszczycony w tak zacnym gronie występując. Natomiast mam takie wrażenie, że być może jesteśmy na przeciwległych biegunach chciejstwa z Panem Profesorem, ale przynajmniej w świetle danych, które udało mi się zgromadzić w ciągu ostatnich dni, tak te twierdzenia można poddać w wątpliwość. Chciałem przedstawić takie dane na temat, takim podstawowym problemem, który widzę w tych wynikach wyborów, patrząc z drugiej strony, jest pytanie, czy te wyniki są świadectwem niezwykłej stabilności, czy są świadectwem zmiany. I teraz dla zobrazowania tego na początek dwie dane. Tutaj, zaczynając od prawej strony, to jest taka już publikowana wszędzie w mediach mapka zwycięstwa na poziomie okręgów wyborczych, która jest taka sama jak w 2007 roku. Znaczy, w tych samych okręgach wyborczych wygrała Platforma, w tych samych wygrał PiS, w tych samych na drugim miejscu były te dwie partie, dokładnie na odwrót. Zawsze jedna była albo pierwsza, albo druga. Procenty, jak Państwo doskonale wiedzą, są bardzo podobne. Natomiast liczby głosów już zupełnie nie. Na tym wykresie zobaczą Państwo liczbę głosów w milionach oddanych na poszczególne partie w 2005, 2007 i 2011. Teraz procenty są bardzo podobne, ale Platforma zgubiła ponad milion wyborców, PiS zgubił prawie milion wyborców, a pozostałe partie, znaczy Lewica, zgubiła ich najwięcej. I teraz pytanie, tam jest taki różowy prostokącik z tymi prawie 1,5 milionami głosów Palikota. Pytanie, czy to jest taka rzeczywista rewolucja. Warto pamiętać, że socjaldemokracja Marka Borowskiego i Partia Demokratyczna miały w 2005 roku połowę z tych głosów. Połowę, tylko ona się podzieliła, zeszli pod próg i w związku z czym nie zrobiło na nikim żadnego wrażenia, że to tak wyglądało. I to jest ta zmiana. Tak naprawdę te 10% dla Palikota w warunkach obniżonej frekwencji jest takim spektakularnym obrazem na tle stabilności całej reszty. Znaczy, można przypuszczać, że 9 z 10 wyborców zagłosowało tak samo w tych wyborach, a 1/10 zmieniła zdanie. No i pytanie, czy to jest rewolucja, czy to jest raczej stabilność. Jeśli spojrzeć na szczegółowe wyniki, to jest oczywiście kilka zmian, które wynikają, jak się wydaje, bardziej z taktyki, ale też mówią o pewnych strategicznych przemianach. Najwyższe poparcie. Pytanie, czy zwolennicy ruchu Palikota to ta najbogatsza część społeczeństwa. Rozumiem, że tak wychodzi z badań ankietowych. Natomiast jeśli spojrzeć na mapę rozkładu tego poparcia dla tego ruchu, to jest jednak tak, że najwyższe poparcie z okręgów wyborczych Palikot uzyskał w Sosnowcu. To nie jest obszar dramatycznego bogactwa w Polsce. Wyższe niż w Warszawie. Dostał w Wałbrzychu wyższy procent głosów niż we Wrocławiu. No, podobne obszary kulturowe, a z bogactwem tak jakby nie w tą stronę. Oczywiście być może jest tak, że jest tych kilkanaście procent bardzo bogatych w Wałbrzychu i oni głosują na Palikota. Tym niemniej poziom korelacji na poziomie okręgów, na razie tyle mi się udało zrobić, z wynikami z poprzednich wyborów, w przypadku Lewicy jest dramatycznie wyższy niż w porównaniu z wynikami Platformy Obywatelskiej. Stąd można przypuszczać, że znowu może być tak, że z tym obrazem wyborców Palikota jest trochę tak, jak z obrazem zwycięstwa Platformy Obywatelskiej w 2007 roku, że to, co widać w mediach, to, co się rzuca w oczy, to, co przykuwa uwagę dziennikarzy, to jest coś zupełnie innego niż to, co się zdarzyło naprawdę. Takie klasyczne pytanie, czy w 2007 roku udział elektoratu wielkomiejskiego z 6 metropolii w elektoracie Platformy w porównaniu z 2005 rokiem wzrósł czy zmalał? W sensie procentowym. On zmalał. A, bo to, że w Warszawie frekwencja wzrosła z 54% na 72%, to jest oczywiście wzrost o 24% i to jest olbrzymi wzrost najwyższej frekwencji w Polsce. Ale to, że w tym czasie w Węgorzewie frekwencja wzrosła z 30% na 45%, to jest wzrost o połowę, a nie o 1/3. W rezultacie, jak się dokładnie policzy, znaczenie elektoratu z Węgorzewa wzrosło w ogóle elektoratu Platformy w stosunku do elektoratu warszawiaków. No ale do Węgorzewa jest daleko z siedziby redakcji. Dziennikarze nie mieszkają w Węgorzewie. W związku z czym nie pokażą skoku w Węgorzewie frekwencji, pokażą skok na Ursynowie. I to się przebija do mediów. I żeby zobaczyć te zmiany, pytania o zmiany i stabilność, warto wrócić do rzeczy, która jest też obecna w różnych miejscach. W ogóle tego typu mapy się publikuje. Gdyby w polskim prawie był paragraf na temat karalności za wzniecanie właśnie regionalnych, a nie tylko narodowościowych, to wszystkie te media powinny podpaść pod ten paragraf. Publikuje się mapy pod tytułem Polska PiS, Polska Platformy. Jeśli podzielić Polskę na znane historyczne doświadczenia, ale na 6 obszarów, wyróżniając je, to znaczy obszary powiaty ziemskie, wydzielone z nich miasta na prawach powiatu z powiatem jako jednostką. I Polska się dzieli wtedy na takich 6 obszarów. Miasta, powiaty poza 6 metropoliami, 6 metropolii, powiaty rusyfikowane, czyli te z byłego zaboru rosyjskiego, ale też z Podlasia, które w końcu w Królestwie Kongresowym nie było. Powiaty galicyjskie, powiaty germanizowane, to są różne losy od Opolszczyzny po Śląsk Cieszyński, które głosują podobnie. I wreszcie powiaty przesiedleńcze, te, gdzie w 1945 roku nikt jeszcze, czy w 1944 nikt nie mówił po polsku. I teraz to się układa z grubsza podobne ramy. Chciałem Państwu przedstawić, jak się dzieli elektorat podstawowych polskich partii, skąd pochodzi, patrząc, przyjmując za 100%, i jak to się zmieniło od 2007 roku. Otóż tak, po lewej stronie elektorat Platformy, po prawej PiSu. Cały czas się zapomina o tym, że w 2007 roku ponad połowa wyborców Platformy to mieszkańcy powiatów ziemskich, a nie nawet miast na prawach powiatu. Mieszkańcy metropolii to 21,6%. No tak, no trochę więcej niż 1/5. A to jeśli ktoś uważa, że to jest typowy przedstawiciel, to jest młody, wykształcony z wielkiego miasta, no to jeszcze to trzeba podzielić na pół, żeby wydzielić młodych, w sensie nawet takim od mediany, później jeszcze na pół, żeby wydzielić wykształconych. No to tak gdzieś koło 5% wyborców Platformy to był mieszkaniec metropolii, młody z wyższym wykształceniem. I teraz proszę zwrócić uwagę, że to się lekko przesunęło. A to znaczy znowu drgnęło w tą samą stronę, czyli udział mieszkańców miast na prawach powiatu w elektoracie Platformy spadł. A to tak można powiedzieć, chociaż generalnie rzecz biorąc jest to bardzo stabilne, różnice są niewielkie. Jeśli chodzi o elektorat elektorat PiS-u. To tutaj też to wyobrażenie, że to jest głównie galicyjska wieś, no dość jest sprzeczności z faktami. 1/3 to byli mieszkańcy miast na prawach powiatu i metropolii i to się lekko zmniejszyło. Dlaczego to się lekko zmniejszyło? Gdzie przede wszystkim największe spadki poparcia dla PiS-u to są wszystkie okręgi śląskie. Tam do 7,6% w Rybniku, to jednak zakamuflowana opcja niemiecka to był naprawdę zabójczy gambit. A tak, patrząc na te obszary, które są jednak bardzo konserwatywnymi, ale no jak widać nie aż tak, żeby to przeżyć. Natomiast jeśli chodzi o mniejsze partie, żeby zmierzać powoli do końca, to jest tak, że to zróżnicowanie po stronie PSL-u jest bardzo duże, a z kolei Lewica jest najbardziej równomiernie rozłożoną partią w Polsce. Z grubsza to odpowiada, w największym stopniu odpowiada podziałom przestrzennym. I to uległo lekkiemu zachwianiu. To znaczy faktycznie głosy SLD to są głosy w mniejszym już stopniu metropolii i miast na prawach powiatu. Nawiasem mówiąc, gdy sprawdzić to a propos różnych strategii na lewicy, policzyłem sobie kiedyś, jaki procent głosów w 2007 roku padł imiennie na kandydatów SLD w wyborach, kiedy startował LID. I to było dokładnie tyle, ile teraz zdobył SLD. A było jakieś 1 300 000 z tych 2 milionów padł imiennie na tych kandydatów. No i widać, że ten elektorat taki absolutnie najtwardszy udało się obronić być może, ale jednak nie do końca. A teraz pytanie, jak to wygląda w przypadku ruchu nowej inicjatywy, której nie można porównać z wynikami sprzed 4 lat, ale można porównać z potencjałem demograficznym, tym znaczy wyborczym dokładnie, bo to w głosach ważnych. Gdzie tych wyborców jest więcej? No więc patrząc na ogólną mapę, tych wyborców Palikota jest mniej niż by się można było spodziewać w 6 metropoliach. A jest ich więcej, co może jest mniej już zaskakujące w miastach, powiatach, a poza tym na tych obszarach tradycyjnie lewicowych. To znaczy Zielona Góra, Piła, to są miejsca, gdzie ten przekaz przyjmuje się najlepiej. No nie są to też obszary znane ze szczególnego bogactwa. Także na tym chciałbym skończyć, jeżeli koncentrujemy się na tym obszarze. Z jednej strony widać tutaj olbrzymią stabilność, ale też jest tak, że ta stabilność jest takim równym opadaniem w omleta. I teraz, jak pokazywały badania profesora Markowskiego, w Polsce zmiana preferencji odbywa się poprzez absencję wyborczą. Czyli najpierw się nie idzie do wyborów, a dopiero w następnych się zmienia preferencje. W tej chwili te 1 800 000 wyborców, którzy zostali w domu, to jest znacząco więcej niż wyborcy w Palikota. No i pytanie, pod czyje sztandary, jeśli wrócą za 4 lata. Dziękuję bardzo.
Mirosława Grabowska, bardzo proszę.
Dziękuję za zaproszenie. I na początek uwaga, będę też podawała dane. Te dane pochodzą z ostatnich badań przed wyborami do parlamentu. One się zakończyły na 4 dni przed wyborami. No i oczywiście to są cenne, ciekawe dane, ale trzeba jednak będzie poczekać na dane, które obiecuje profesor Radosław Markowski. Niebawem rozpocznie się realizacja Polskiego Generalnego Sondażu Wyborczego i wtedy będzie można z większą pewnością charakteryzować elektoraty partyjne, bo oni powiedzą, na kogo głosowali, a nie na kogo będą głosowali, jak w badaniu CBOS, na którym się tutaj będę opierała. Zacznę od społeczeństwa, a potem przejdę do partii. Otóż kilka miesięcy temu prezentowałam tu obszerną analizę danych CBOS, preferencji wyborczych w 2005 i 2010 roku po wyborach prezydenckich, preferencji po wyborach parlamentarnych 2005 i 2007 roku oraz preferencji po katastrofie smoleńskiej. I gdyby na tej podstawie wnioskować o tym, czy następuje jakaś zmiana, czy raczej nie, to odpowiedź byłaby negatywna. Po prostu struktura poparcia dwóch głównych partii, Platformy Obywatelskiej i PiS-u, no, okazywała się bardzo, bardzo trwała, bardzo stabilna. I moim zdaniem taka też struktura poparcia ujawniła się w 2011 roku. No, to nie znaczy, że nie ma żadnych zmian, ale to znaczy, że te zmiany są niewielkie. Jakie? No to tutaj już pan Jarosław Flis pokazywał na danych wyborczych. Nowością pozostaje ruch Palikota, który zdobył poparcie w ciągu naprawdę kilku tygodni. My badania robimy co miesiąc, ale inne ośrodki badawcze częściej, i było widać, jak ten elektorat przybiera od 0,1% do 7 i więcej procent. No i wszedł do Sejmu z wynikiem ponad 10%. Na podstawie danych CBOS-u z września, no jednak nie można powiedzieć, że młodzi szczególnie popierają ruch Palikota. Młodzi, czyli 18-24, 25-34, bo w tej kategorii miażdżąco wygrała Platforma, opierając się na deklaracjach, jak będą głosowali. Pewne poparcie uzyskał w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, ale znowu w tej kategorii także wygrała Platforma. Osiągnął znaczące poparcie wśród uczniów i studentów, ale i wśród tych środowisk z kretesem przegrał z Platformą Obywatelską. Ja nie widzę tych deklaracjach, jak się będzie głosowało. Tych tendencji, o których mówił profesor Czapiński, no, wydaje mi się, że jak na razie Platforma znacząco wygrywa we wszystkich kategoriach społecznych, także tych, o których się mówi, że są propalikotowe z ruchem Palikota. Teraz, no, co będzie dalej? No, to ja myślę, że to bardzo jednak zależy od strategii, jaką przyjmą aktorzy polityczni, zarówno sam Palikot, jak i inne partie, ale chciałam zwrócić tutaj uwagę na dwa wymiary, na relacje Palikot, jego elektorat oraz Palikot, inne podmioty polityczne które weszły do Sejmu, ze szczególnym uwzględnieniem SLD. Otóż jeśli chodzi o tą pierwszą relację, no to jednak w stosunku do tego elektoratu Palikot będzie się musiał od czasu do czasu jakoś uwiarygodnić. No i ponieważ no raczej nie będzie to ustawa o legalizacji marihuany, prawda, no to będą to jakieś happeningi na ten temat czy na inny temat. Wydaje mi się, że jeśli ruch Palikota pozostanie w opozycji, to Palikot i jego partia będą skazani na happeningi, żeby uwiarygodnić się, utrzymać, no i my też w związku z tym, swój elektorat. I druga relacja to są relacje, jakie zaistnieją w parlamencie, w Sejmie. I tutaj uważam, że będzie no, pewien jakby wyścig na radykalizm z sojuszem Lewicy Demokratycznej. Chyba że tu dojdzie stosunkowo szybko do jakiegoś porozumienia. Teraz, czy partie mają znaczące projekty? Tutaj wracam do pytania, które organizatorzy nam zadali. No w moim przekonaniu nie. To znaczy projektem Platformy jest kontynuacja Projektem PiSu jest powrót do przeszłości, czyli do okresu 2005-2007. SLD jest w kryzysie, o czym zaraz powiem. No i jest ta opcja taka bardzo antyklerykalna, libertyńska opcja ruchu Palikota. No nie wydaje mi się, żeby któraś z tych sił, szczególnie jakiś przemyślany, perspektywiczny projekt w tej kampanii sformułowała. Uważam, że kampania była słaba, że słaby był marketing polityczny, ale być może słaby był dlatego, że nie było tej zawartości, którą można byłoby opakować, prawda, i sprzedać. Chcę pokazać ten jakby kryzys koncepcji na przykładzie SLD. W moim przekonaniu ostatni wyrazisty projekt zaproponował Leszek Miller, który chciał budować dobre relacje proatlantyckie, wprowadzić Polskę do Europy, rynek, ale z ludzką twarzą, zaznaczał, mniejsza z tym, jak to było realizowane, oraz jednak stawiał na pokojowe współistnienie, na pokój religijny, na pokój z Kościołem, co dało mu ponad 40% głosów w 2001 roku. No ale od tamtej pory różne rzeczy się wydarzyły i w tej chwili moim zdaniem SLD nie wie, czy chce reprezentować warstwy upośledzone, a z punktu widzenia warstw upośledzonych małżeństwa partnerskie czy związki partnerskie, to jest ekstrawagancja. Natomiast jeśli by chciała nową lewicę reprezentować, no to ta nowa lewica jest, pokazują to także doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich, jest stosunkowo mało wrażliwa na tych właśnie słabszych społecznie, na tych upośledzonych. I w takim szpagacie no, nie można długo funkcjonować na scenie politycznej w systemie demokratycznym. Jedną nogę tego szpagatu bardzo skutecznie podgryza SLD Prawo i Sprawiedliwość, reprezentując właśnie te warstwy słabsze, tak to powiedzmy. Drugą stronę, drugą nogę właściwie skasował mu Janusz Palikot, wyjmując mu no, niejako tą nową Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, wyjmując mu niejako tą nogę nowej lewicy, tak bym to określiła, oczywiście hasłowo. Dlatego też sądzę, że wyborcza klęska SLD no, nie jest zawiniona tylko i wyłącznie przez Grzegorza Napieralskiego, choć prawdopodobnie on za to zapłaci. Czy zmiany w prawie wyborczym przyniosły jakiś skutek? No już wiemy, że bardzo umiarkowany. Partia, która właśnie stawia na równość, jak największą, parytety i w ogóle ruch Palikota wprowadziła do Sejmu na 40 osób dwie kobiety. Dziękuję bardzo.
Radek Markowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja dosyć chyba jednak chaotycznie, tak szczątkowo, raz, że przewodniczący mnie upomniał, że jakby limitował się, a po drugie dlatego, że rzeczywiście większość tych bardzo dobrych...
Nie powiedziałem.
Bardzo dobrych...
Nie powtarzał tego, co już dzisiaj parokrotnie mówiłeś.
Nie można wykluczyć, że kogoś, ktoś naciska jednak ten guzik, jak mawia dość, i wyłącza, prawda? Tam są takie guziki, zawsze można nacisnąć i znika każdy. Ale dlatego tylko tak po łebkach niektóre sprawy, a też dlatego, że te bardzo dobre pytanie, które pan profesor Smolar nam dzisiaj zadał, rezerwuję sobie, żeby właśnie z zespołem po jakimś miesiącu, półtora odpowiedzieć rzetelnie na podstawie nowych, świeżych badań Polskiego Generalnego Studium Wyborczego. No ale siłą rzeczy o kilku rzeczach chciałem powiedzieć. Po pierwsze, w tej całej fascynacji, kto tutaj wygrał i kto przegrał i o Palikocie, moim zdaniem nie doceniamy, moim zdaniem, przegranej PSL-u. To znaczy to jest partia, która jednak, co by nie robić z wynikami w stosunku do tych sprzed roku, uzyskała połowę tego, co uzyskiwała. prawda? No, ja wiem, że zawsze tak jest z PSL-em, ale ten wynik na poziomie 8 i tych 28 posłów to z pewnością jest coś, co zasługuje też na komentarz jakiś, a w ogóle tych komentarzy nie ma i moim zdaniem patrząc na program i na zmiany wsi, zastanawiam się, czy to nie jest ostatni tym razem, ostatnia kadencja PSL-u. My głęboko wierzymy, że PSL jest nieusuwalny z naszej sceny politycznej, ale mnie coś wygląda na to, że może to być jednak początek końca. Teraz co do Palikota i czy to jest nowy trend sekularyzacyjny w ogóle i na ile to jest głos protestu, na ile młodzież tutaj odgrywa rolę. No, pierwsze pytanie jest takie, czy Palikot nie będzie takim wiecznym Korwinem Mikke, który, ja Państwu przypominam, że zawsze Korwin Mikke zyskiwał między 2 a 4% głosów i to było zawsze mniej więcej 30% do połowy tych najmłodszych. I gdyby on ich potrafił przy sobie zatrzymać, to dziś Janusz Korwin Mikke miałby największy elektorat w Polsce. Problem w tym, że oni odpływali. Krótko mówiąc, czy Palikot to jest fenomen wiekowy czy generacyjny? Tak? Czy to jest pokolenie, które będzie za sobą ciągnąć te wartości, czy też to jest młodzież? Rzecz. I druga oczywiście, to co się stanie z Palikotem zależy od tak zwanych partii mainstreamowych. No ich głównym zadaniem jest to, że jeśli coś jest zdefiniowane jako radykalne, populistyczne czy coś tam, no to jest to, żeby wyciągać, żeby te mainstreamowe partie jak gdyby kanalizowały niezadowolenie czy protest. Populizm jest dobry, dopóki sygnalizuje coś. Populizm ma problem z receptą na rzeczywistość. Recepty, jakie daje, się nie udają. No i krótko mówiąc, tu by się trzeba przyjrzeć temu, jak Samoobrona i LPR nie tylko powstawały, bo to wiemy, ale zanikały. My mamy problem w teorii nauk politycznych, że o ile mamy dosyć dobrze taką opracowaną, jak partie powstają, to nie mamy teorii tego, jak i dlaczego partie zanikają, prawda? Tutaj jest duże takie poletko w tej chwili. Przypominam, jeśli SLD padnie, to jedyną partią, która pozostała w tym dwudziestoleciu jest PSL. No więc to jest coś, co sygnalizuje i myślę, że warto to bardzo wyraźnie prześledzić na jakichś dobrych próbach, czy też zbijanych próbach cebosowskich, żeby zrozumieć też, żeby nie robić tego błędu, który popełniła za jedną prominentną socjolożką polską w 2005 roku, która powiedziała, że partia Palikota to jest ta, prawda, ludzie, którzy pobrali kredyty i poupadali, to było otoczenie, Lepera, a nie elektorat Lepera, więc warto rozróżniać tych, którzy są wokół, od tych, którzy na niego głosowali. Teraz jeśli chodzi o te mapy i tutaj, no, nie ma czasu. Ja bym troszkę z Jarkiem Flisem podyskutował o tym. Zresztą widziałem inne mapy, trochę musimy to wszystko sprawdzić. Ja wierzę tobie oczywiście, ale z paroma rzeczami takimi, to co ja wiem o statystyce i to Wejherowo z Warszawą, to coś mi tutaj nie pasowało w tej argumentacji, ale możemy to na korytarzu zostać. Węgorzewo, przepraszam. To rzeczywiście to zmienia postać rzeczy. Więc jeśli chodzi zaś o te mapy, to ja jestem, nie lubią mnie ci, co te mapy rysują, bo ja zawsze namawiam do czego innego. Znaczy te dwa kolory są kompletnie mylące. To, co trzeba zrobić po każdych wyborach, żeby prawdziwą mapę Polski narysować, to jest mieć trzy takie szklaneczki. W jedną kolor szary i to by było 50% nie biorących udziału w wyborach, drugą żółtą i trzecią niebieską. I dla każdego takiego małego województwa wziąć 55% szarości, 22% niebieskiego i 30% żółtego i wtedy pomalować. I co się wtedy okazuje? Jedna magma tego samego koloru poza drobnymi wyjątkami. Tutaj na południowym wschodzie troszeczkę bardziej żółtego, tam w okolicach Puńska troszkę bardziej, na Opolszczyźnie troszkę bardziej innego koloru, a tak w zasadzie to bardzo, bardzo podobny kolor na całej Polsce. To jest niesłychanie mylące, że się pokazuje, jak jest 49 do 51, zamalować coś jednym kolorem, bo to jest nieprawda. Tam jest po prostu szaro. Kropka, prawda? Frekwencja, no mówienie o tym, że teraz spadło, no z czego spadło? No przepraszam, że użyję tego słowa, z patologicznie wysokich 54% w 2007 roku, więc dzisiejsza frekwencja 49 była wyższa od praktycznie wszystkich poza jednym w 20-letniej historii, tak? Więc nie mamy tego spadku. I teraz na koniec tylko, bo rozumiem, że już muszę, dwie rzeczy bardzo poważne. Jedna to zasób naszego narodu największy, kobiety. I drugi, instytucja, która jest problemem wielkim, to jest Senat i to, co się stało w tych wyborach. I tutaj chcę się podzielić, przepraszam, na chwilę tylko o tym, jaka jest reakcja, bo spotykam się z jakimiś tymi, że ludzie do mnie podchodzą i pytają, to może powiedz nam, jakie numery w totolotku teraz spadną, bo coś było rzekomo wyjątkowego w tym, co ja mówiłem, jak się skończy jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu. A tymczasem to jest opisane od 50 czy 70 lat jedną z niewielu prawdziwych praw w naukach społecznych. Jest to sformułowane przez Diverżera, prawda? No i to, co widzimy teraz, to są dopiero początki czegoś, co będzie postępowało, prawda? Te 39% poparcia dla Platformy, które się przekształciło w 61 czy 2, prawda, za chwilę będzie 70, a po dwóch wyborach będzie 75, prawda? Krótko mówiąc, i to jest bardzo fundamentalna rzecz, no po co nam Izba Wyższa przeznaczona do nadzoru, spowalniania procesu legislacyjnego, wetowania i refleksji nad tym, co czynią w kooperacji władza wykonawcza z legislaturą, kiedy ona będzie w rękach jednej partii. Nawet gdyby miała być w rękach partii, którą ja preferuję. Ja sobie takiego systemu partyjnego nie życzę. No po prostu to jest nonsens. Moim zdaniem Senat powinien wręcz odwrotnie pójść na absolutną proporcjonalną ordynację. Oczywiście bez innych uregulowań, bo inaczej to będzie wyglądało, jeśli to by był kraj federalny. I wtedy mielibyśmy Senat, który miałby 39% w tej chwili senatorów Platformy, dwóch senatorów i pół PJN-u, jednego senatora Prawicy Polskiej, jednego senatora Polskiej Partii Pracy i tak dalej. Po to, żeby głos tych absolutnych mniejszości też gdzieś był słyszalny, prawda? To miałaby być izba, która broni jakichś interesów mniejszości, wtedy jeśli nie regionalnych, bo nadal tego uregulowania nie mamy. Krótko mówiąc, i to jest ta fascynacja, no że ja od wielu lat prosiłem tutaj konstytucjonalistów i prawników, żeby mi wyjaśnili, dlaczego oni sądzą, że to uniwersalne prawo jednomandatowych okręgów wyborczych miałoby z jakichś powodów w Polsce działać inaczej niż gdziekolwiek indziej. No ja wiem, że jesteśmy narodem poniekąd wybranym, no ale nie aż tak, prawda? To jest mechaniczny de facto efekt.
Może nie do tego.
Nie do tego. Dobrze, pan prezes jak zwykle trafniej to ujął. I tyle o Senacie. I w końcu o parytetach i o kobietach. Też mam pewną trudność z przebiciem się z takim oto myślą, że te 3% więcej to jest de facto mniej. Ja już nie zapisałem się do pewnej partii, nie patrzcie na mnie państwo tak. Po prostu chodzi mi o bardzo prostą rzecz. My modelując to, co się dzieje w świecie, wiemy dokładnie, że gdyby nic nie robić w sprawie ordynacji wyborczej, i tak co 4 lata w Senacie, w Sejmie Polskim byłoby więcej kobiet. O kilka procent z powodów naturalnych, modernizacyjnych, sekularyzacyjnych, dlatego że kobiety są w pewnych zawodach, których poprzednio ich nie było i tak dalej, i tak dalej. Także przyrost o 3 to de facto jest regres, bo to powinno być znacznie więcej, gdyby nic nie robić, prawda? A tutaj zrobiono coś wielkiego. Oczywiście możemy oglądać szczegóły, które są bardziej kontrowersyjne niż to, co ja w tej chwili mówię, ale zasadniczo trzeba do tej kwestii wrócić, a teza moja jest taka, jaka była na początku, raczej mniej, ale bardzo dobrze promowanych i sensownych kobiet, których jest mnóstwo, zachęcać do tego, żeby chciały kandydować i tą propagandę na ich rzecz rozpoczynać już teraz, a nie na miesiąc czy dwa przed wyborami. I to chyba wszystko, poza tym, że rzeczywiście zostałem troszkę, ostatnie 2 dni pani Kurtyka w Krakowie powiedziała coś, co mnie głęboko zastanowiło, ujawnia jakieś głębokie luki w moim przygotowaniu politologicznym, bo ona powiedziała, że gdyby głosował naród, to byśmy wygrali, ale niestety głosowało społeczeństwo.
To jest bardzo ciekawe.
Jestem spuzzlowany, będę nad tym pracował, może coś w Polskim Generalnym Studium Wyborczym spróbujemy z tym zrobić, ale rzeczywiście no, może jest tak, że
naród... Szukaj odpowiedzi Norwida, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo interesujący początek naszej dyskusji. Państwo macie głos. Prośba o zwięzłe pytania bądź wypowiedzi po to, żeby jak najwięcej osób mogło zabrać głos, tudzież żeby później nasi paneliści mogli odpowiedzieć. Proszę bardzo.
Witam serdecznie.
Proszę o przedstawianie się.
Nazywam się Konrad Lesiak, jestem artystą plastykiem, a także nauczycielem. Chciałbym podzielić się z Państwem doświadczeniem, którym uczestniczyłem. Uczestniczyłem bowiem w budowie jednej z nowych partii na naszym rynku politycznym i byłem świadkiem powstawania rozwoju z internetowych dyskusji nowego ruchu społecznego. Tutaj chciałbym jakoś odpowiedzieć na... Mówię o ruchu Palikota, oczywiście. Źródłem tego ruchu była rozmowa obywateli o tym, co należy zmienić w naszym kraju. Często padającym w ostatnich dyskusjach, również ze strony pana przewodniczącego, hasłem jest pogląd, że 40 posłów nowej partii to ludzie bardzo przypadkowi. Ja uważam, że to jest nic bardziej mylnego. Wyborcy 40 posłów nie mogą być ludźmi przypadkowymi. To jest ci ludzie oddają kształt naszego społeczeństwa, ponieważ posłowie poprzedniej kadencji byli to posłowie, którzy oddawali kształt naszego społeczeństwa w latach wczesnych 90. Ten archaiczny podział na postkomunę i postsolidarność. W tym momencie te podziały są właściwie dla ludzi młodych nieistotne. W tym momencie potrzebny jest reprezentant transseksualistów, potrzebni są reprezentanci środowiska LGBT, potrzebni są reprezentanci nawet potrzeb małoletnich wyborców i to są nasze potrzeby. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na wypowiedź pani Mirosławy Grabowskiej. Ona zauważając, że jest nas tylko dwie kobiety, naszych przedstawicieli, ja powiem tak, na listach był zachowany w większości suwak. Kobieta, mężczyzna. Zwróćmy uwagę na to, że to wyborcy, to ci, którzy kształtują naszą grupę i społeczeństwo, oni jak gdyby dokonują swoich decyzji. Cały czas we wszystkich płaszczyznach naszego życia społecznego funkcjonuje polityczny nepotyzm, funkcjonuje klanowość, funkcjonuje jakiegoś rodzaju procesy, które są złe, ale my z tym musimy coś działać, coś robić, prawda? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mirosław Panek. Ja chciałem Państwa zapytać o, jak Państwo oceniacie dynamikę kształtowania się czy poczucia satysfakcji trzech grup wyborców Platformy Obywatelskiej. Pierwsza grupa to są ci, którzy głosują na Platformę, bo nie chcą, żeby rządził PiS. Rozumiem, że oni są i będą usatysfakcjonowani tym wynikiem wyborów. Natomiast dwie inne grupy. Jedna, ci, którzy chcą, żeby był spokój, żeby żyć w dobrobycie na Zielonej Wyspie. I druga, która oczekuje reform, na przykład systemu finansowego państwa, reform gospodarczych. No te dwie grupy raczej będą niemożliwe do usatysfakcjonowania za jednym zamachem. Ktoś musi tutaj się rozczarować najbliższą kadencją z tych dwóch grup. Jak Państwo sobie wyobrażacie dynamikę tych trzech nurtów wśród wyborców Platformy?
Dziękuję bardzo. Proszę, proszę bardzo. Piotr.
Jerzy Modlinger. Chciałem rzeczywiście poprzeć profesora Markowskiego, ponieważ mam do czynienia trochę również z oświatą i w szkole, no słynnym dosyć, liceum Bednarska, co 4 lata odbywają się oczywiście również wybory wśród uczniów i tam regularnie zwyciężał do tej pory Janusz Korwin-Mikke. W tej chwili przebił go Janusz Palikot. Rzeczywiście 2/3 wyborców w tych szkołach głosowało na Palikota. Janusz Korwin-Mikke rzeczywiście po wielu sukcesach w szkole na Bednarskiej nigdy nie potrafił nawet tych 5% przeskoczyć. Więc tego bym nie sugerował. Natomiast moje pytanie, rozumiem, że Państwo są socjologami, dlatego w tych wypowiedziach cały czas mówicie o preferencjach wyborczych, i macie, uważacie wyborcę za świadomego wyborcę, który wie, gdzie jest jego interes i kto jego interes najlepiej reprezentuje. Wydaje mi się, że kompletnie pomijacie to, co jest bardzo istotne, szczególnie w erze telewizyjnej, czyli osobowości przywódców. Wyborcy widzą Napieralskiego, Tuska, Kaczyńskiego, Palikota. Napieralski to trochę jest, jest osobą publiczną, więc nie ma się co korygować, ale moim zdaniem Napieralski jest przywódcą, jest człowiekiem bez właściwości, co było oczywiste natychmiast po jego wyborze przez tam Radę Krajową jednym głosem. Wygrał te wybory w tej Radzie Krajowej, ponieważ w aparacie sobie załatwił tę większość głosów i od tej pory rozpoczął się kryzys SLD praktycznie rzecz biorąc. Także moim zdaniem osobowość przywódców i potem ta walka między Tuskiem a Kaczyńskim. Głosuje się na Tuska, głosuje się na Kaczyńskiego. W związku z tym oni dostają najwięcej głosów w Polsce w ogóle. Chciałbym właśnie o Państwa prosić o opinię na temat roli przywódców w tych wyborach. Dziękuję.
To proszę.
Aleksander Łuczek. No, ja chcę absolutnie nie zgodzić się z tymi ocenami, które zostały tu przedstawione odnośnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Generalnie bym powiedział, zostały w tej analizie pominięte. Traktowane jest to ugrupowanie jako takie, które nie odgrywa właściwie roli, a swego rodzaju jest w moim przekonaniu zjawiskiem, które właśnie trwa. I w odróżnieniu od tego, o czym tu mówimy, że w takich czy w innych wyborach pojawiają się grupy, którym przewiduje się jakąś przyszłość, to ja bym chciał się posłuchać opinii na temat tego, że jest ugrupowanie, które właśnie przez te wszystkie lata trwa i nie widzę tego kresu, o którym pan profesor Markowski powiedział, że to jest ostatni raz. Wprost przeciwnie, to co związane jest z kwestiami chociażby działalności w samorządzie, to co związane jest z podejściem do spraw rolnictwa, modernizacji rolnictwa i przystosowania się do programu modernizacji rolnictwa w ramach Unii Europejskiej, wydaje mi się, zostało przez to stronnictwo zaadoptowane i to jest jeden punkt, a drugi to jest taki, że w moim przekonaniu to nie jest stronnictwo, które wyłącznie i jedynie może być powiązane z jedną grupą, jedną warstwą, z chłopami ze wsią. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Po pierwsze chciałem powiedzieć, że dość za wcześnie jest ta konferencja zorganizowana, bo ciągle nie mamy opracowanych dokładnie danych. Ja do 10 dzisiaj siedziałem i nie skończyłem swoich badań na temat przesunięć w ramach listy, bo to nieprawda, że jedynka bierze i nieprawda, że są miejsca biorące. Są poważne przesunięcia. Ja już nie mówię o takim znanym przypadku, że pani Kieszkowska z pierwszego miejsca uległa kandydatowi z drugiego miejsca i takich przypadków jest wiele. I to świadczy o tym, że mamy system mieszany i przypomnę tylko profesorowi Markowskiemu, że ja należę do tych konstytucjonalistów, który nie jest entuzjastą jednomandatowych okręgów i tu się chyba zgadzamy w tym zakresie. Natomiast trzeba umacniać to przekonanie, przeciwstawić się tej wirtualnej rzeczywistości polityków niektórych i dziennikarzy, że jedynki biorą albo miejsce partyjne tutaj decyduje. Miejsce na liście jest decydujące. Ale druga uwaga, zgadzam się z panią profesor Mirosławą Grabowską, że to nie jest sam Napieralski. Oczywiście on ma swoje przewinienia, ale przecież te wybory były kontynuacją schodzenia ze sceny SLD. To ten proces się zaczął już w poprzednich wyborach, jak ona traci. Tylko tyle, że ten proces idzie w tym kierunku. I tu przypomnę, że w roku 89 w euforii wielkiego sukcesu w zdobytych miejscach, w 99 miejscach do Senatu, w niektórych kręgach decydujących Solidarności było przekonanie, że 99% jest za Solidarnością i wobec tego trzeba przejść na system jednomandatowych okręgów, stworzyć system amerykański dwóch partii tego samego że tak powiem, rdzenia maszyn wyborczych, a SLD zniknie. Wtedy ostrzegaliśmy z Jasiewiczem, że to te 99 miejsc w Senacie to nie jest 99% poparcia, bo ono było w granicach 60 paru. Ale tak sobie pomyślałem, że w zasadzie to założenie, że będą dwie partie rodowodu solidarnościowego, PO-PiS, z marginalizacją lewicy, która będzie tej starej lewicy schodziła ze sceny, zaczyna się realizować. Tylko tego nie można było zadekretować, tylko musiał ten proces się zmieścić. I krótka taka uwaga. Nie mam skończonej tej analizy, ale bardzo ciekawie się przedstawia ocena, od kogo ruch Palikota, komu odebrał mandat. Nie tylko SLD. Także i PiS-owi, to jest w Chełmie, czy w Lublinie, no to jest matecznik w tym, i także odbiera PO. To nie jest tak, że to jest tylko zabranie głosu, nie głosu, tylko mandatu, bo to jest dwie różne rzeczy, aczkolwiek ze sobą związane. Więc ta analiza będzie też ciekawa, do końca doprowadzona, komu te mandaty zabrał. Natomiast PiS i Platforma Obywatelska z niewielkimi zmianami zachowały swój stan posiadania, chociaż czasami tam traciły ten mandat na rzecz Palikota. Dziękuję bardzo.
Tak, bo tutaj chyba najpierw było. Tak? Tak.
Karolina Wigura. Ja mam takie pytanie do pani profesor Grabowskiej, do pana profesora Markowskiego. Mówili państwo o tym, że kwoty, czy ta zmiana ordynacji wyborczej nie pomogła, że mimo kwoty 35% reprezentacja kobiet w parlamencie wynosi w tej chwili 23%. Więc właśnie prośba, czy mogliby się państwo po pierwsze ustosunkować do zdania profesor Małgorzaty Fuszary, która twierdzi, że niespełnienie kwoty jest po pierwsze wynikiem tego, że większość partii jednak nie stosowała tego systemu tak zwanego suwakowego. Po drugie, nawet jeżeli stosowała, tak jak ruch poparcia Palikota, to jednak większość jedynek oddano mężczyznom. To jest pierwsza rzecz. A druga, jeszcze pytanie do pana profesora Markowskiego, bo pan powiedział, że to jest 3% mniej, czy 3% za mało, że to nie działa też dlatego, że tak naprawdę działałoby, gdyby zostawić rzecz zmianom, które zachodzą tak czy inaczej w społeczeństwie. No tak, ale ostatnio 23% mieliśmy w latach 80. Także to właściwie nic przez te 20 lat się nie zmieniło. W związku z tym, czy to rzeczywiście wystarczy? Dziękuję.
Dziękuję. Chciałbym najpierw zadać pewne pytanie państwu dotyczące tezy, która chyba była, co do której większość chyba z państwa była zgodna, o stabilności elektoratu PiS-u. Kiedy spojrzałem, może się mylę w rachunkach, ale kiedy spojrzałem na wybory 2005 roku, ja tam, ile pamiętam, PiS miał 30%, rozumiem, w siódmym też miał 30% i teraz też ma 30%, ale jest pewna istotna różnica. Mianowicie ta formacja polityczno-umysłowa, którą PiS reprezentuje, obejmuje nie tylko PiS, ale także w owym czasie i Samoobrona, i LPR było nie przypadkiem w jednej, potem w jednym stworzyło jeden wspólny rząd. Kiedy i to, co się stało w ciągu pierwszych dwóch lat IV Rzeczpospolitej, to było jakby skonsumowanie przez Kaczyńskiego tych dwóch pozostałych. Ale wtedy ich było razem około 6 milionów, jeśli dobrze pamiętam. A teraz PiS-u jest ile? 4 jest z kawałkiem. Jeśli mój rachunek jest nie zawiera poważniejszych błędów, to znaczyłoby, że ta formacja, która stanowi jakby opozycję wobec tej formacji, którą reprezentuje Platforma, jak się troszkę
przynajmniej w elektoracie skurczyła. Może nawet nie troszkę, jeśli ten, jak powiedziałem, rachunek jest poprawny między 6 a 4. Chciałbym prosić, więc moja pierwsza prośba to jest o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Czy to rzeczywiście jest takie stałe, jak się wydaje? Bo jeśli nie jest takie stałe, to oznaczałoby także, że więcej ruchu jest możliwe na tej scenie. Druga rzecz, którą mnie zastanawia, to jest taka. Zastanawiamy się nad tym, co się stało, nie tylko po to, żeby opisać, co zaszło, ale żeby sobie wyobrazić, co może zajść dalej. Na przykład profesor Czapiński wyobrażał sobie, że potęga ruchu Palikota będzie rosła. Ja myślę, że to jest hipoteza dużo przedwczesna. Nie można ekstrapolować stanowiska ludzi między 14 a 18 roku życia, stanowiska młodych ludzi, na ich stanowisko wtedy, kiedy by mieli 22, 24 lub 26. Nawet jeśli przypomnimy sobie nasze własne wybory polityczne w owym czasie, możemy sobie przypomnieć, co się z nimi dzieje w tym procesie dorastania i przekształcania. Wobec tego to stanowisko tych młodych ludzi nie jest podstawą do predykcji. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytania, na to na razie nie ma odpowiedzi, jak potrafi funkcjonować w systemie politycznym ta nowa grupa. Czy ona potrafi się zakorzenić w tym systemie i działać w sposób przekonywujący do potencjalnego wyborcy, czy też stanie się z nią to, co z bardzo wielu chwilą nagle pojawiającymi się ruchami dzieje, mianowicie, że są to efemerydy, że one się pojawiają i znikają. I jeśli by się zakładać w chwili obecnej, bo nie, mówię zakładać w tym sensie, że nie formułować takich naukowych predykcji, tylko intuicja. To ja bym się założył z profesorem Czapińskim o dobrą butelkę wina, że raczej to jest efemeryda niż ruch, który się utrwali w polskim systemie. Co nie znaczy, że nie ma tu potencjału na poważny ruch. I to jest trzecia rzecz, którą chciałem podnieść. Mianowicie, coś za 4 lata w nowych wyborach, czy Platforma będzie jeszcze bardziej zużyta niż w roku 2011. Trudno, powstaje pytanie, z kim ona będzie konkurować. Co się w niej stanie? Co się stanie także z PiS-em? Myślę, że fakt, iż prezes Kaczyński udał się do prezydenta, oznacza, że zrozumiał, iż ta polityka, którą przez PiS prowadzi, nie tylko go nie utrzymuje, jako nie tylko, że nie zachowuje potencjału, który ma, ale jeśli moje pierwsze pytanie jest trafne, to go spowoduje, że on go traci. A więc trzeba inaczej uprawiać politykę, bo się wtedy jest skazanym na permanentną opozycyjność. A więc coś się może zmieniać w PiS-ie, coś się może zmieniać w Platformie. Sądzę także, że dojdzie do poważnych przewartościowań ideowych i personalnych w SLD. Czy ono pozwoli na tworzenie nowej lewicy, czy też doprowadzi do jej zgaśnięcia, to trudno powiedzieć, ale nie wiem, ktoś z Państwa wspomniał tutaj przed chwilką o tym zanikaniu SLD. Jeśli zwrócić uwagę na ostatnie trzy sytuacje wyborcze, to jest wybory prezydenckie, samorządowe i europejskie, to jak pamiętam, SLD wypadało stosunkowo nieźle tam. Raczej teraz obsunęło się fatalnie i to, o czym była tu mowa, o tym podgryzeniu jego dwóch nóg, z jednej strony przez Palikota, właśnie tego, a z drugiej strony przez PiS, ja myślę, że to jest diagnoza trafna i powstaje pytanie, ale niezależnie od tego potencjał lewicowego myślenia i lewicowych postaw w Polsce jest dosyć znaczny. Wobec tego, jeśli ktoś potrafiłby wyjść z czymś nowym i personalnie, i programowo, to może dość jakoś zmienić scenę polityczną w Polsce.
Dziękuję bardzo. Redaktor Rolicki, bardzo proszę.
Ja chciałem zwrócić uwagę na kilka aspektów tych wyborów. Po pierwsze, intryguje mnie to, jak Państwo na to patrzą, co w tej chwili powiem, że w gruncie rzeczy to, co robi Donald Tusk, to jest próba zaszczepienia na rynku polskim układu zupełnie nieznanego, to już jest, to znaczy odwzorowania systemu amerykańskiego, to znaczy tworzenie wielkiej partii na wzór partii demokratycznej. Na to są liczne dowody, no przede wszystkim zamach, no przede wszystkim infiltracja kręgów SLD-owskich. I w sumie mimo tego, że wybory były w fatalnym momencie, że po prostu jest rzeczywiście sytuacja ekonomiczna taka jest, strach ogólny przed tym, co będzie, to Tusk osiągnął ogromny sukces i między innymi dlatego osiągnął ten sukces, że właściwie wyprzedził czas. Zobaczymy, jak to się będzie dalej odbywało, dlatego że na przykład Kaczyński, który ma potencjalne możliwości również na stworzenie podobnej partii na wzór partii republikańskiej, jak gdyby tego zupełnie nie wyczuwa i nie wykonuje żadnych posunięć. Ja w tej chwili można powiedzieć, pan profesor przed chwilą mówił, że zwrócił uwagę na tę wizytę Kaczyńskiego u prezydenta Komorowskiego. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że mamy właściwie do czynienia ze zjawiskiem pewnego lęku, strachu elit politycznych przed konkretnie Tuskiem, dlatego że to, co robi prezydent Komorowski, próba tego kontynuacji flirtu z marszałkiem Sejmu Schetyną, to jest próba wsadzenia kija i po prostu w jakimś sensie oddziaływania na Platformę przeciwko Tuskowi. To, że Kaczyński, który przy wszystkich swych felerach jest człowiekiem inteligentnym, poszedł do prezydenta, to świadczy moim zdaniem o tym, że jest to pierwsza próba nawiązania jakiegoś porozumienia i próby ewentualnie gry z ośrodkiem prezydenckim. Jest to oczywiście, to wszystko jest dopiero, że tak powiem, w zalążku, ale niewątpliwie z takim zjawiskiem mamy do czynienia. Jeśli chodzi o partię, o ten ruch Palikota, który nikt nie zwraca na to uwagę, że jest to świadectwo szalonej megalomanii tego przywódcy. Ja chcę zwrócić uwagę, że w historii Polski nawet tacy politycy jak Józef Piłsudski nigdy nie odważyli się na stworzenie partii pod tytułem Ruch Poparcia Marszałka Piłsudskiego, tylko się ograniczyli do BPWR-u. Podobnie Wałęsa, który też sięgnął do tej nazwy. A tutaj niespodziewanie, tam megalomański ten pomysł chwycił, ale on chwycił trochę, tu są szalone podobieństwa, chcę zwrócić uwagę z Leperem. Ja zwracam uwagę, że w 2001 roku dynamika przyrostu głosów Lepera była bardzo podobna do tej dynamiki właśnie pana Palikota. Dwa tygodnie przed wyborami zaczął raptem w tych wszystkich badaniach, zaczęła iść w górę samoobrona i skończyło się to 11 punktami poparcia, nawet większym poparciem. Tylko że ta partia to był Leper i nic więcej. Ta partia mogła tylko istnieć na zasadzie po prostu dobrego funkcjonowania Lepera. W chwili, kiedy establishment zagiął parą na Lepera, zwracam uwagę, że po raz pierwszy to robił już Miller, który próbował Lepera wciągnąć do elity władzy, wywianował go stanowiskiem wicemarszałka Sejmu. Wtedy Leper się zorientował, że to mu źle służy i wykonał tę woltę znaną, to swoje przemówienie głośne i skończyło się jak się skończyło, ale Leper nie upadł. Jak gdy Leper wszedł do rządu, Leper upadł. Teraz ja uważam, że to samo zdarzy się z Palikotem. Jeśli Palikot będzie dokazywał, to zostanie wciągnięty przez establishment, ten ścisły, zostanie wciągnięty w pewną pułapkę, a tą pułapką może być jakaś funkcja, tą pułapką może być po prostu podpuszczenie go i ta partia się rozpadnie. Ja twierdzę, że jest to partia, której prawdopodobnie nie będzie już po następnych wyborach w parlamencie, dlatego że to jest partia ezoteryczna, zupełnie ezoteryczna i po prostu w gruncie rzeczy opierająca się tylko na Palikocie. Przecież ludzie głosowali, zresztą zastanawiam się, jak ludzie będą głosowali w terenie, bo oni głosowali na nieznane osoby. To wbrew temu, co pan mówi, ja uważam, że jednak tak było. A następna kwestia do pani profesor Grabowskiej na temat Millera. Pani tu Millera szalenie, że tak powiem, gdyby był usatysfakcjonowała jego rolą i tym, jakim był marszałkiem. Moim zdaniem on był grabarzem SLD. Dlaczego był grabarzem SLD? Z lewicą jest obecnie taka sytuacja, że właściwie trudno określić, jaka ta lewica ma być, czym ma być. Po upadku, po zaniku, że tak powiem, marksizmu praktycznego, lewica rzeczywiście się trochę plącze, ma splątane nogi. Ale zwracam uwagę, że Miller właściwie wszystkie progi określające jak gdyby zasady funkcjonowania lewicy złamał. Jakie to były progi? Zgoda absolutna, absolutne poparcie dla bombardowań w Jugosławii, wejście do Iraku, Blida Lex, przepis, który był haniebny, najgorszy w naszej historii, przepis zezwalający na eksmisję ludzi nawet w zimie i tak dalej. To wszystko sprawiło, że Miller w gruncie rzeczy kompletnie zdradził wszelkie zasady, które przyświecają lewicy jako takiej. I w gruncie rzeczy, na to też nie widzę tego śladu w publicystyce, gdy doszło do afery Rewina, to SLD miał już poparcie poniżej 20 punktów. Czyli po prostu już zjeżdżało na dół i było po prostu jak gdyby skazane na porażkę. A kolejna jeszcze sprawa, tu zgadzam się z panem Łuczakiem w sprawie PSL-u. PSL jest nie do zdarcia, a szczególnie tak długo jest nie do zdarcia, jak długo wybory parlamentarne przypadają po wyborach samorządowych. Dlatego, że wybory samorządowe są czasem odnowy PSL-u. PSL uzyskał 16 punktów poparcia w ostatnich wyborach i liczył na 12 punktów dzisiaj, dlatego, że jest niby taka niepisana zasada, że w wyborach parlamentarnych, które następują szybko w wyborach samorządowych, PSL uzyskuje 75% poparcia. Uzyskał 50%, ale to i tak dobrze, bo pierwszy raz wyprzedził SLD. Dziękuję.
Rafał Szymczak i później Ludwik Dorn.
Dzień dobry, Rafał Szymczak. Ja bym, jeżeli można, poprosił dyskutantów o próbę odniesienia tego, co się stało w Polsce 4 dni temu, do perspektywy globalnej. To znaczy, na tyle, na ile można powiedzieć, na dzisiaj mamy dane na temat tego, co się stało w Polsce, na ile to ma w ogóle cokolwiek wspólnego ze zjawiskami, które się dzieją w tej chwili na świecie, w szczególności, no, pewnie najłatwiej te zjawiska określić, przywołując ruch oburzonych z Hiszpanii, ale to nie tylko o to chodzi. Znaczy, mamy cały szereg zjawisk, które pokazują, czy wydarzeń, ruchów, Wall Street, Tahrir w Kairze, Izrael, Londyn. Zjawisk, które pokazują, że jednak w społeczeństwach i to nie tylko bogatego Zachodu narasta jakiś rodzaj frustracji, jakiś rodzaj niezgody na porządek, który panuje i na ile to, co się stało. Znaczy, oczywiście mam na myśli Palikota, ale być może nie tylko. Na ile to też jest jakieś odbicie, a może nie. Znaczy, to raczej hipoteza i pytanie, nie mam żadnego tego przemyślanego, ani na pewno nieprzebadanego, więc pytanie.
A przepraszam.
Mam jedno pytanie i jedno stwierdzenie zakończone pytaniem. Pytanie pierwsze, mowa była, ja jeszcze tego jakby własnymi ręcami nie badałem, o tych źródłach zasysania przez ruch pana Palikota. Pytanie jest takie, czy były jakieś przepływy z elektoratu potencjalnego bądź rzeczywistego w 4 lata temu PSL-u, no bo jednak siłą tego ruchu była po części, to znacznej, lewicowa część samoobrony. No co ja wiem, że coś takiego istniało. Ludzi ze wsi, z małych miasteczek, no takich reprezentantów bardziej kulturowego niż politycznego anarchizmu, znaczy ludzi, którzy uważają, że dobrze to będzie, kiedy Jurijewy dzień będzie trwał 365 dni w roku i raczej ten antyklerykalizm jest derywatem tego antyinstytucjonalnego rezyduum, mówiąc językiem Pareto. No ale zawsze było tak, że PSL pod tym względem, znaczy nie, to jest partia instytucjonalna w ogóle, ja uważam, że kto wieszczy mu taki szyrykły zgon, ten go nie docenia. To jest najnowocześniejsza partia w Polsce pod pewnymi względami, która sobie uświadomiła, że jak królowa Falicji Krainie Czarów, żeby stać w miejscu musi biec dwa razy szybciej niż inni. W związku z tym rozwiązała sobie ona większość problemów, których inne partie nie rozwiązały. Sukcesji władzy, depersonalizacji, zaplecza. Naprawdę, no tak się na nich patrzy, ale jak wziąć te twarde miary, to jest jedyna nowoczesna, dobrze zorganizowana partia w Polsce. Także no, ale tam była konkurencja między PSL-em a Samoobroną na pewnych obszarach i pytanie, jak to się przedstawia. A pewne stwierdzenie skupiające się raczej, bo chyba o tym tutaj mowy nie było, ja się spóźniłem, ale z przebiegu pytań wynika, że nie było. Co wybraliśmy, raczej co nam się wybrało? No, wybrał nam się rząd na granicy większości, no bo proszę, co będzie miało swoje konsekwencje polityczne, bo proszę zauważyć, że w 2007 roku, od 2007 do wyborów w 2011, jeśli chodzi o liczbę posłów, ta związanych z koalicją rządową, gdzie można też wrzucić niektórych niezrzeszonych, którzy rezygnowali z różnych powodów, jak powiedzmy pan Chlebowski, czy ten, który trawkę sobie popalał i został przyłapany, szli do niezrzeszonych, ale w głosowaniach to było w sposób żelazny z Platformą Obywatelską, więc ta przewyżka, o ile sobie przypominam, wynosiła od 7 do 10 posłów, prawda? To już daje pewne gwarancje bezpieczeństwa. Natomiast tak jak mamy teraz, że są 3 mandaty, a jeżeli ten protest ruchu Palikota okaże się skuteczny, będziemy mieli 2 mandaty, to poza budżetem wotum nieufności czy wotum zaufania wotami nieufności dla poszczególnych ministrów, jeśli takie wnioski będą, to jest w ogóle czysta loteria. I no, pytanie, jak to może wpływać, bo musi wpływać na dynamikę polityczną, prawda? Bo to teraz wydaje się, że wszystko jest poukładane, Donald Tusk idzie jak burza, no jak spojrzeć na arytmetykę, to nic nie jest poukładane. To wszystko jest dosyć chwiejne. No, element jest kolejny, no kończy się czas antypisizmu, to znaczy, bo co, bo ruch Palikota, przecież charakterystyczny antypisizm w ostatniej fazie kampanii w ogóle poza Platformą i ośrodkami opiniotwórczymi, to tak jakby odchodził w cień, jeśli mowa o SLD i o ruchu Palikota, no bo jaki oni mają interes w antypisizmie? Będą się ścigać z Platformą, ona jest skuteczniejsza, bo większa i w ogóle to, a utyć oni mogą tylko realnie rzecz biorąc kosztem Platformy Obywatelskiej. W związku z tym chwiejny, słaby rząd i strukturalne przesłanki do zmierzchu antypisizmu wydają mi się jakimi istotnymi efektami tego, co nam się wybrało.
Leszek Jarzewski, Libertę. Przede wszystkim dziękuję, bo wydaje mi się, że jednak Państwo powiedzieli rzeczy, których nie mówiliście w mediach, a w każdym razie rzeczy niebanalne. I to była ciekawa analiza. Natomiast zabrakło mi odniesienia do pewnej wartości, która była stałą zawsze w naszych wyborach Polaków, mianowicie tych gigantycznych, niektórzy mówili patologicznych przepływów między elektoratami, tych zmian preferencji wyborczych, bo pan doktor powiedział tu, że 9 na 10 osób głosowało tak samo, to chyba jednak nie do końca były te same osoby, bo to poparcie się zmieniło, ale część osób zmieniła preferencje, nie głosowała na nikogo, część głosowała jakby w tych ostatnich wyborach na przykład po raz pierwszy na daną partię, więc wydaje mi się, że te przepływy były, one się chyba zmniejszyły. No drugi fenomen jednak, który został pominięty w tej dyskusji, to kwestia tego, że udało się jednak mamy ciągłość, to znaczy nawet wiszącą na trzech głosach tę samą koalicję, co się wcześniej nie zdarzyło. Jest pytanie, czy to jest pewna trwała tendencja, czy to jest jednak nowość i to jest też pytanie do państwa, tak, czy to jest właśnie jakaś zmiana jakościowa, czy to po prostu wynika z pewnej sytuacji, jaką możemy nazwać, nie wiem, zabetonowaniem sceny politycznej z racji tego pisizmu, o którym wspomniał pan Ludwik Dorn. I to jest takie pytanie, które w sumie zainspirował mnie tu pan profesor Rejkowski, bo to jest takie pytanie trochę wybiegające w przyszłość. Można powiedzieć, że ruch Palikota powstał niejako w odpowiedzi na diagnozę profesora Czapińskiego, bo ja czytając pańskie diagnozy już tam widziałem jako liberał ten potencjał optymizmu na ponad 10-15% ludzi o integralnych poglądach liberalnych, czy nawet o interesach, bym powiedział, w pewnym sensie nawet liberalnych. Moim zdaniem z tego punktu widzenia pole dla liberalizmu, to nie jest wcale powiedziane, że takiego nihilistycznego jak Palikota, czy populistycznego, będzie raczej się zwiększać, prawda? To nie jest powiedziane oczywiście, że Palikot przetrwa, bo ta presja, która jest dorozumiana, jakby wynika z tego, co pan Ludwik Dorn nakreślił, presja będzie taka, żeby tych ludzi od niego zupełnie niezwiązanych żadną więzią wewnętrzną po prostu kupić. Tak? To wiemy, że Platforma się przed tym nie cofnie. Natomiast jest dla mnie interesujące pytanie, czy w takim razie przy tych tendencjach, o których też wspomniał profesor Rejkowski, zmniejszania się realnie, to chyba wynika to z przyczyn po prostu demograficznych elektoratu PiS-u, jaką rolę odegra ten czynnik w następnych wyborach? To znaczy, moja teza jest taka, że, znaczy to nie jest jakaś oryginalna teza, że to PiS jest przyczyną zabetonowanej sceny politycznej, dlatego że po prostu dlatego Platforma musi mieć 40%, żeby nas bronić przed PiS-em, prawda? Jedynym argumentem, dla którego popieramy Platformę, jest to, że ma te 40% i nas skutecznie przed PiS-em broni. Gdyby to SLD broniło przed PiS-em, pewnie popieralibyśmy SLD. Mówię to o tej części liberalno-lewicowej, nie wiem, części społeczeństwa, czy opinii publicznej. Pytanie jest takie, czy jeśli PiS przestanie być groźny, to znaczy PiS stanie się niewybieralny, bo będzie miał z Kaczyńskim, który jest, Kaczyński wziął PiS za zakładnika, no nie wiem, może Ludwik Dorn będzie chciał o tym powiedzieć, to dla mnie interesujące, że PiS bez Kaczyńskiego nie istnieje, a z Kaczyńskim nie wygra, tak? I to jest taka pewna patologia PAC, raczej nie patologia. Jest pytanie, czy jeśli PiS będzie miał w granicach, nie wiem, 20%, czy 20 paru procent, to dalej będzie czynnik, który będzie nas zwłaszcza po 4 latach w jakiś sposób inspirował do głosowania. Czy zwłaszcza słabnąca Platforma, pytanie, bo to wydaje się nieuniknione, kto będzie się żywił kosztem Platformy, prawda? Czy to jest szansa na to, że któraś z partii, Palikot czy SLD, zajmie tę rolę dominującą, czy tę rolę drugiego, prawda? Równorzędnego wręcz partnera, bo wydaje się mało realne, żeby to PiS rządził w tych wyborach, bo nie wiadomo z kim. Natomiast jest pytanie, czy na przykład nie będzie tak, że albo SLD, jeśli przejdzie jakąś przemianę, albo Palikot nie będzie tym niemalże równorzędnym partnerem, zwłaszcza przy tych tendencjach, które wydają się cywilizacyjne, które wydają się nieuniknione. Także to byłyby takie moje uwagi, które są swego rodzaju pytaniami do państwa.
Rafał Kalukin. Przed paroma laty był w Polsce okres fascynacji kreacyjnymi zdolnościami speców od politycznego marketingu, kampanii wyborczych. Stworzono nawet pewną mitologię spin doktora. Teraz już trochę do tego przywykliśmy i wydaje mi się, że niedostatecznie dostrzegamy to, co w tej kampanii się stało. Uważam, że stało się coś bardzo ważnego. Gdyż jeżeli spojrzymy na kampanie głównych formacji, one właściwie były konstruowane tak samo. To były kampanie wizerunkowe. Platforma zrobiła kampanię wizerunkową, w której był wyłącznie premier Tusk i nikt więcej. Prawo i Sprawiedliwość także podporządkowało kampanię swojemu liderowi. Ruch Palikota to wiadomo, nie trzeba nic dodawać. SLD to samo, tak? Tylko niezależnie od tego, czy ta kampania byłaby lepsza, gorsza, no Napieralski nie ma potencjału, żeby konkurować z tamtą trójką, więc wynik siłą rzeczy nie mógł być specjalnie korzystne dla Sojuszu Lewicy. I teraz tak, mamy tych liderów, mamy niby programy, ale no kompletnie nieistotne, chociaż w niektórych przypadkach nieźle opracowane. Mamy rozlewające się tożsamości. No, w obozie władzy już myślę, że konia z rzędem temu, kto potrafiłby zdefiniować jakąkolwiek silną tożsamość, bądź jej element spajający tą grupę i jej wyborców. Ci liderzy nie wchodzą w interakcje, oni tego nie potrzebują. Ci liderzy i te partie nie potrzebują już mediów. Podróżując przez kilka dni za Tuskobusem, ja autentycznie się czułem jak ziemniak włożony do wora i tam takich kartofli było więcej. I ten wór był tak po prostu przerzucany z miejsca na miejsce w jasnym celu, żeby zracjonować i pokazać podróże premiera po Polsce, ale premier także, ani jego świta, nie miała żadnego interesu w tym, żeby z tymi mediami się komunikować. Media były wyłącznie po to, żeby przekazać, traktowane no, bardzo, bardzo przedmiotowo. I teraz tak, znaczy to nie są żale sfrustrowanego dziennikarza, chociaż może też. Chciałbym Państwu zadać konkretne pytanie, bo to nie jest jakiś nowy proces. To jest proces, który trwa od kilku dobrych lat. To się nawarstwia bardzo. W tym momencie no, stajemy przed zapewne bardzo trudnym czasem. Tak? Nadchodzi czas zapewne dużych turbulencji. Świat szuka nowych paradygmatów. W Polsce zostały praktycznie rzecz biorąc zdestruowane jakiekolwiek kanony oceny polityka, rozliczenia go z programu. Nie ma pośredników już zdolnych taką debatę poprowadzić. Zatem wybór demokratyczny staje się wyborem w coraz większym stopniu nierzeczywistym. Ja twierdzę, że wybór dokonany w niedzielę jest najbardziej nierzeczywistym wyborem w 22-letniej historii polskiej demokracji. Co Państwo sądzą? Jakie to będzie niosło implikacje, jeżeli no, faktycznie nasza rzeczywistość pod wpływem impulsów globalnych no, zacznie się jakoś załamywać? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Moje nazwisko Kazimierczak, jestem tłumaczem, a politycznie to jestem szeregowym członkiem PO. Mam pytanie, jedno to prawie nawiązuje do tego, co przedmówca mówił, jak Państwo, chodzi mi o Państwa panelistów, jak Państwo widzą odporność naszego społeczeństwa na marketing polityczny, a drugie pytanie takie trochę szersze, mianowicie takie, że jak to się dzieje, że my od jak sporego już czasu usiłujemy budować demokrację, głosując na partie, które są totalnie niedemokratyczne. Mówię o największych partiach, czyli PiS-ie i PO. Dziękuję bardzo.
Ja parę słów dodam, parę małych uwag. To znaczy, to co Rafał Kalukin powiedział, zrobiło na mnie duże wrażenie. Ja też miałem poczucie wyjątkowości tych wyborów. To znaczy, że nie tylko wyborów, ale i przed wyborami. To znaczy, mam do czynienia z demokracją strachu, która w dużym stopniu kasuje bardzo istotny wymiar demokracji, to znaczy debatę publiczną. Znaczy, ci, którzy byli zwolennikami nawet władzy, nie formułowali często w sposób, nie artykułowali w sposób programowy swojej krytyki w strachu przed alternatywą, w strachu przed PiS-em. W strachu przed PiS-em, który był, trzeba powiedzieć, wzmacniany, chociaż PiS dostarczał bardzo silnych argumentów. To, co tu było wymienione, to znaczy te antyagermańskie, prawdopodobnie to było najsilniejsze. Czynnik, który zaszkodził na Śląsku. Sprawa kiboli, to znaczy powrót do pewnych archetypów dla Niemców, co mogło się kojarzyć z SA, to znaczy pewien typ sojuszu, żuli z z polityczną ekstremą. To znaczy, ja nie mówię, że był ten Sojusz, ale obraz, który mógł nasuwać tego typu podejrzenie, mnie się wydaje, że dla umiarkowanych on nie miał wpływu na przepływ wyborców od PiS-u na przykład do PO. Natomiast zmobilizował część wyborców PO, którzy byli gotowi nie pójść na wybory. Moim zdaniem to była główna stawka PO, która się udała. To znaczy, no i ostatnia sprawa, to jest problem pani Merkel, czyli to jest klasa średnia, która po prostu sobie przypomniała, co oznaczały rządy. Natomiast to, co mieliśmy do czynienia, to był strach i naprawdę właściwie pogarda dla tego wymiaru demokratycznego, bardzo istotnego, czego symbolem, jeżeli chodzi o partię rządzącą, było dla mnie ten wielki spektakl w czerwcu, prawda, w rocznicę powstania Platformy, gdzie jedyne słowa programowe, które padły i które zresztą prasa bardzo interesująca, o których nie informowała, to była Rukowicza, interesujące, znacznie bardziej na lewo od tego, co Platforma prezentowała. Natomiast to było wyłącznie o transferach, to był piłkarski język. Tak naprawdę polityka została zredukowana do meczu piłkarskiego. I tu mi się wydaje, że pewne patologiczne zjawiska zachodzą, które są bardzo, bardzo niebezpieczne przy osłabieniu mechanizmów kontrolnych, z którymi mamy do czynienia i o których Rafał też mówił. Teraz Rafał, dwa Rafały obok siebie siedzące, wspomniały obaj, Rafał Szymczak i Rafał Kałukin, o bardzo istotnym wymiarze. To znaczy kompletnej nieobecności świata. To jest bardzo interesujące. W sytuacji, w której widać wyraźnie, że społeczeństwo zaczyna z dużym opóźnieniem odczuwać zagrożenie związane z kryzysem. Przez 2-3 lata w ogóle Polacy nie dostrzegali kryzysu. Teraz paradoksalnie z opóźnieniem kryzys zaczynają postrzegać i czują się zagrożeni. Otóż w tej sytuacji wymiar globalny i wymiar nawet europejski kompletnie nie istnieje. To jest bardzo interesujące, że premier raz tylko zabrał głos, dwa razy zabrał głos w sprawie Europy. Raz to było bardzo ładne jego pełne ferworu, wystąpienie proeuropejskie, to było w Brukseli. I drugi raz, ja go słyszałem przynajmniej, więc nie słyszałem, w telewizji, jak on powiedział, że w stosunkach naszych, prawda, z Unią rzeczą najważniejszą jest kasa. Prawda? Co było, mówiąc prawdę, dla mnie dość przerażające twierdzenie, dość przerażające w słowach przywódcy. Na dodatek, kiedy chodzi o bardzo poważny kryzys Unii, która jest problemem egzystencjalnym również dla Polski. To nie jest problem, prawda, innych. To znaczy, ten wymiar pewnej pedagogiki demokratycznej, kompletnie nieobecny w naszej polityce. To znaczy, że trzeba informować obywateli również chociażby po to, żeby zmieniać cokolwiek. Trzeba powiedzieć, dlaczego zmieniać cokolwiek, a nie powtarzać język Zielonej Wyspie, czyli nasza chata z kraja, prawda, nie ma problemów, nawet jeżeli u innych, albo też, prawda, najważniejsza jest kasa. O PiS-ie już nie mówię. Jeszcze dwa słowa o problemie Palikota. Problem Palikota jest pasjonujący. Dla mnie osobiście był pasjonującym od dawna i mówiąc prawdę, po przeczytaniu paru wywiadów, które, no ja zacytuję, brutalne słowa, ja go uznałem za człowieka, który po prostu jest niebezpiecznym dla polskiej polityki. Słowa, które on wypowiedział, wtedy kiedy zostali wyrzuceni z Chetyna i jego koledzy zostali wyrzuceni z otoczenia premiera, on wtedy powiedział, że jeżeli ci panowie chcą wrócić, pełne adoracji dla Tuska, to nie było tak dawno. Pełne absolutnie adoracji. Jeżeli ci panowie chcą wrócić do polityki, to muszą przejść przez fazę, w której będą mieli spermę i krew na twarzy. Czyli innymi słowy, muszą się oddać w całości Tuskowi. To mówił Palikot. To jest język faszyzmu. To jest język skrajnej prawicy. To jest człowiek, który jest w stanie przejść od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. I oczywiście w tym sensie Rafał nie ma racji, Kałukin, bo to jest PR-owskie. To znaczy, to jest zdefiniowanie pole, które jest swobodne. I on po prostu umieścił się na tym polu. Człowiek, który wydawał ozon skrajnie prawicowej, katolickie, powiedzmy, bardzo konserwatywne pismo. Dzisiaj on jest dokładnie na przeciwnych pozycjach. To jest polityk, który, jak przysięgał w Sejmie, dodał formułę, która nie jest obowiązkiem. Tak mi dopomóż Bóg. To jest Palikot. prawda? Więc innymi słowy, mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo interesującym, potencjalnie niebezpiecznym. To nie znaczy, że tylko niebezpiecznym, bo równocześnie jest prawdą, że on artykułuje bardzo istotne potrzeby społeczne i nawet, to profesor Czapliński mówił, nawet jeżeli nie on sam będzie ich nośnikiem, bo w to ja nie wierzę, żeby to było trwałe, to faktem jest, że on odzwierciedla i być może może stać się początkiem ruchu znacznie poważniejszego. I ostatnia już uwaga. To mówiliśmy trochę na marginesie o problemie wpływu zmiany ordynacji wyborczej i problemy uczestnictwa. Nasza fundacja była bardzo, bardzo aktywnie zaangażowana, również w poprzednich wyborach, poprzez akcję Masz Głos, Masz Wybór, w mobilizowaniu wyborców. No tym razem to było niżej, ale jak tu zostało podkreślone, nie był to kompromitujący niski, to był znacznie wyższy niż większość obserwatorów przewidywała, chociaż przyznam, że Radek Markowski był sceptyczny wobec tych pesymistycznych prawda ocen. Więc kiedyś Leszek Kołakowski mówił, chwalmy się sami, bo jak chwalić się nie będziemy, kto nas chwalić będzie. Przepraszam bardzo. I teraz w odwrotnej kolejności poproszę o zabranie głosu, czyli zaczniemy od Radka Markowskiego. Proszę bardzo.
No po pierwsze dziękuję bardzo za te liczne uwagi. Ja chciałbym w związku z tym, że tyle ich było i sporo było odniesieniu do tego, o czym mówiłem, to chciałbym je pogrupować jakoś. Może zacznę od takiej pierwszej, w kilku miejscach pojawiła się i ona się wraca permanentnie, ta historia z tym, żeby jakoby o tym antypisizmie i o tych ogromnych zasobach, jakie Platforma ma z powodu PiSu. No proszę Państwa, no każdy, kto się bawi danymi empirycznymi, mówi i sensownie się nimi bawi, powiada nie, no to jądro PiSu i jądro Platformy ma po prostu takie samo zaplecze, a nawet troszkę więcej zdeterminowanych platformersów w tej chwili jest niż PiSowców. Kiedy nawet pytamy o drugie wybory polityczne, to ciągle więcej ludzi PiSu zerka przyjaźnie ku Platformie niż odwrotnie. To są mity. Krótko mówiąc, ta Polska, o którą ktoś tutaj pytał, czy o te trzy Polski, prawda, jak będą te reformy gospodarcze, czy coś się stanie, czy one nie odrzucą, a ci z antypisu, jest moim zdaniem dalece przesadzona. Chciałem też do profesora Rejkowskiego, że rzeczywiście PiS był na tym poziomie 27-30 przy tym. On rósł, tylko jedna uwaga. Znowuż, jak żeśmy posprawdzali, to z elektoratu samoobrony i LPR-u tam były przejęcia rzędu 25-44%. To nie było tak, że naprawdę PiS wchłonął tak wiele. Tylko 25% elektoratu samoobrony zagłosowało w następnych wyborach na PiS. Więc to nie znaczy, że duch się... LPR 44, o ile pamiętam z naszych badań, ale no więc krótko mówiąc tak, przejęli sporo, ale to nie jest tak, że to było jakby takie całościowe wchłonięcie. Teraz do PSL-u. No ja jednak się wyraziłem troszkę inaczej. Znaczy ja powiedziałem, że mnie dziwi, że dzisiaj nikt po tych wyborach nie dyskutuje względnej porażki PSL-u i że uważam, że wcale nie jest to był absolutny pewnik do tej pory, że jesteście, będziecie i zawsze ku chwale polskiej ziemi i chłopa, ale wygląda na to, że niekoniecznie moim zdaniem tak musi być i tylko w takiej formie to powiedziałem. A teraz powiem dlaczego. Dlatego, że jak się modeluje poparcie dla partii politycznej, która przez 4 lata ma miliardy złotych do rozdania swojemu elektoratowi, która nie ma konkurenta na wsi specjalnego, które to rozdaje, to ja bym szacował wasze poparcie na dzisiaj na 20%, a nie na 8%, ani nawet na 16%, które uzyskuje PSL w wyborach tych. No po prostu partia tak zorganizowana, jak tu padają inne te, no to dlaczego ta tak znakomicie zorganizowana partia, mająca sektorowy elektorat, elektorat wielki i dysponująca tymi europejskimi pieniędzmi, zyskuje 2% mniej niż powołany od tak sobie, prawda, ruch Palikota w 2 dni. Krótko mówiąc, no możemy się różnić, ale moim zdaniem jest o czym rozmawiać i żeby była jasność, ja w zatroskaniu o partię, bo mnie jako politologowi jest potrzebna choćby jedna partia, która będzie istnieć, żeby móc na przykład coś mówić o trwałości, a nie tylko o zanikaniu partii politycznych, także bardzo, bardzo popieram. A partia ta ma jeszcze jeden problem. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, żeby politycznie poprawnie wypaść, ale polski farmer, tak to ujmijmy, to jest taki ktoś, kto
wszystko przyjmie, wszystko przełknie, bardzo będzie zadowolony, jak dostaje, ale problem będzie, co jak przestanie dostawać, a państwo doskonale wiecie, ile te 20-kilka% rolników produkuje PKB. Jak będzie musiał sam coś wyprodukować i uzasadnić, dlaczego tak nieefektywnie produkuje. Co do uwag innych, to znowuż tak ogólnie dosyć. No, o tym, że to się przekształca w jakąś amerykańską partię demokratyczną, ta platforma. W Polsce każda partia, która chce mieć sukces na poziomie i w ogóle w każdym kraju na poziomie 40%, no musi być szeroką partią, która jest od lewicy do prawicy. Nie wiem, czy ma po prostu takie spektrum. To samo było z SLD w 2001 roku. Tam była radykalna socjalistka, prawda, jedna. Tam był pan premier Oleksy, który w Częstochowie bywał ponadnormatywnie często. Tam byli liberałowie, Borowski i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest rzecz naturalna. Teraz, więc to o tym antypisizmie mówiłem. Co do tej zabetonowanej sceny, no to tak troszkę chcę powiedzieć, że no dokładnie tak. Wystarczyła jedne wybory, 6 lat i po zabetonowanej scenie. Nie było tej zabetonowanej sceny, a zwłaszcza jeśli patrzeć na indywidualne chwiejność wyborczą. My za chwilę to będziemy z PGSW wiedzieli, jakie są przepływy, bo na razie przepływy poziomu zagregowanego rzeczywiście nie są wysokie. Natomiast indywidualnie co się stało, to za chwilę zobaczymy. Teraz czy Palikot jest leperem? Ja obawiam się, albo mam nadzieję, albo obawiam się, że nie. I że przede wszystkim, czy on tak ma prawo łatwo zaniknąć jak leper. Leper miał, w obydwu przypadkach mamy tak zwaną partię jednej kwestii, no upraszczając sprawę, żeby nie zabierać czasu. A więc ta kwestia, na której leper dojechał, była związana z tym, że ostrzegał przed tymi wszystkimi nieszczęściami, jakie spotkają polskie rolnictwo po wejściu do Unii Europejskiej. To zasadniczo tam były inne elementy antyliberalne czy antyelitarne, ale to była główny przekaz. No i oczywiście, że jak się okazało, i znowuż polski farmer może nie być wyrafinowanym politologiem, ale to, czy mu przybywa, czy mu ubywa, to on rozumie, prawda? I w tenże sposób, i to była z naszych badań, że to jest główny powód, dla którego padła samoobrona, wcale nie w takim stopniu, jak się to przypisuje publicystycznie, afery rolna, gruntowa, czy jeszcze jakaś tam inna. Czy ta kwestia Palikota zaniknie? No nie sądzę, prawda? Trzeba się z szacunkiem do Kościoła katolickiego odnosić w tym kraju i ta kwestia będzie trwała. Także on ma, jeżeli nie przesadzi w którąś stronę, ma takie zaplecze, w związku z tymi trendami być może ta kwestia, na której chce Palikot uprawiać politykę, będzie długa. I teraz dwie ostatnie już uwagi do pana Rafała Kałukina i w ogóle do też kilku tutaj tego, co profesor Smolar przed chwilą powiedział. Jakby to ująć? No kompletnie tego nie widzę w danych. To znaczy, a polecam taką książkę Andrew Robertsa z 2010 roku o jakości demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej. Po pierwsze, ja nie chcę streszczać, ale to krótko, dwie tezy. Europa Środkowo-Wschodnia wygląda znakomicie na tle wszystkich innych regionów, z którymi warto się porównywać, a więc Ameryki Łacińskiej, to w trzech aspektach, o których pan wspomniał, accountability, responsiveness polityków, a więc responsywności na to, co jest problemem populizmu, ale nie mogę tu tego rozwijać, i rozliczalności polityków. A w Europie Środkowo-Wschodniej Polska wypada najlepiej ze wszystkich praktycznie innych krajów. Więc służę danymi, służę dyskusją, my krytykujemy tak troszkę na nas dane, w tam, gdzie mierzymy bardzo precyzyjnie, za czym partie się opowiadają, jak je rozliczają i jak tego. Raczej coś, co było zarzutem wobec naszego kraju, była ta neurotyczna rozliczalność, że padały tu rządy w pewnych okresach, które w normalnej sytuacji nie powinny były padać. I całkiem ostatnia uwaga dotyczy Rafał Szymczak. Aha, a to jest w ogóle no, całkiem inny temat i bardzo ważny. Mianowicie, dlaczego ta perspektywa globalna nie istnieje i dlaczego u nas nie zaistniała, ale też dzieje się coś bardzo złego. Ja jestem w takim programie Media and Democracy in Central and Eastern Europe, która w Oxfordzie jest prowadzona. Otóż my śledzimy dokładnie, co się dzieje z mediami i ostatnio, jak się zaczął ten ruch na Wall Street antyto przez pierwsze 2-3 dni. Żadna, przepraszam, użyję tego sformułowania, kapitalistyczna stacja od BBC po CNN nie chciała tego w ogóle pokazywać i komentować. Myśmy po raz pierwszy zobaczyli w Russia Today, że coś się dzieje w Ameryce jako nowy ruch antykapitalistyczny. Więc to jest nowy wątek, ja nie chcę o tym, ale na pewno coś niesłychanie groźnego dzieje się w tym, że w tym okresie kryzysu kapitalizmu, tej wersji, prawda, jednocześnie media, które są w ręku tychże wielkich kapitalistów, by już konsekwentnie tego języka używać, absolutnie przykrywają, fałszują rzeczywistość i grają bardzo niecną rolę, nad czym warto się pochylić i nie mam czasu na inne uwagi w tej materii. Dziękuję bardzo.
Zmienimy nieco kolejność, bo profesor Czapliński musi wyjść, także teraz udzielę głosu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Nie pamiętam nazwiska tego pana z Liberty, ale w pełni się podpisuję pod tezą, że, czy pod apelem, żebyśmy postrzegali te polskie wybory w trochę szerszym kontekście zmian kulturowych. Znaczy, moim zdaniem to, co pan Kalukin nazwał nierzeczywistością tych wyborów, wynikało z faktu, że trochę inne w tych wyborach Polacy stosowali kryteria niż we wcześniejszych. Mianowicie interes odgrywał mniejszą rolę, zdecydowanie większą światopogląd, opowiadanie się za określonym systemem wartości. W tle były strachy, ale te strachy aktywizowały pewien ideowy sposób myślenia. Jesteśmy za obroną tradycyjnych wartości albo jesteśmy za szybszym otwarciem na trendy cywilizacyjne, tak? Na zmiany kulturowe. Jak ja mówiłem, że jest świetlana przyszłość przed Palikotem, to nie miałem na myśli samego Palikota. Ta osoba mnie w tym momencie w ogóle nie interesuje. On uruchomił pewną lawinę. Innymi słowy, odpowiedział na rosnący głód pewnych wartości w życiu publicznym w Polsce i uzyskał ogromne poparcie. Proszę zwrócić uwagę, była mowa o tym, że to jest taki ruch jak samoobrona. Le Pen dochodził do tych 11% przez lata. Przez kilkanaście lat dochodził do tych 11%, a Palikot w ciągu 2 miesięcy osiągnął 10%. Dlatego, że on odpowiedział na realne potrzeby z zakresu systemu wartości, rosnącej grupie Polaków, rosnącej. I teraz pytanie, czy to jest sprawa wieku, czy to jest sprawa pokolenia. Moim zdaniem i tego, ale głównie jednak pokolenia, ponieważ ja zacząłem od tego, jak wygląda ta dynamika ateizacji w Polsce. No, to przyspiesza. To przyspiesza. Z 13 do 26 przez 10 lat, z 13 do 26 absentów kościelnych w ciągu 20 lat, w ciągu następnych 10 lat skok z 26 do 33. Moim zdaniem dalej to będzie przyspieszało. To, że akurat to dotyczy głównie młodych ludzi, którzy się czuli trochę w dusznej atmosferze, w takim układzie politycznym, trochę właśnie zakonserwowanym, bez prawa głosu tak naprawdę. I teraz mogli się policzyć, tak? Bo oni się teraz policzyli, uzyskali zresztą doskonałą reprezentację 40 posłów w 360-osobowym Sejmie. To jest naprawdę doskonała... 460-osobowym Sejmie. To jest doskonała reprezentacja. Więc oni się policzyli. Teraz tak, tam padła taka wątpliwość, czy nie zaczną ich podkupywać. Oczywiście, że takie próby będą. Tylko moim zdaniem, nawet jeśli oni znikną jako klub, to oni wejdą do tych innych ze swoim sposobem myślenia, ponieważ to, co różni ich także od posłów samoobrony, od większości posłów Platformy i od większości posłów PiSu, to jest absolutny brak koniunkturalizmu. Znaczy, oni w tym sensie naprawdę są ideowi. Znaczy, zależy im na świeckim państwie, zależy im na tolerancji wobec różnego rodzaju mniejszości. Ja już nie wspomniałem o tym, że to, co ich wyróżnia, bo o różnych wyróżnikach mówiłem, że to, co ich wyróżnia, to jest szczególnie wysoki poziom tolerancji. Myśmy zadawali pytanie w diagnozie o homoseksualistów, wobec homoseksualistów. To nie jest typowe dla mentalnego krajobrazu Polski. Dodatkowo oni są młodzi, więc tak łatwo nie zmieniają zdania, jak ci bardziej doświadczeni politycy. I teraz Palikon może zniknąć, oni się mogą rozpłynąć, ale to jest początek pewnej zmiany kulturowej. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Ja nie bronię ani Palikota, ani nie znam tych ludzi osobiście, tylko wiem, kto na nich głosował. Wiem, jak wyglądają ci, którzy mają określone potrzeby do tej pory przez politykę niezaspokajane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mirosława Krawowska, bardzo proszę.
Może słowo komentarza. Pan profesor Czapiński powtórzył to dwa razy, więc nie chciałam o tym mówić, no ale teraz poczułam się zobowiązana. W badaniach CBOS-u, które są prowadzone od 20 lat, ta dynamika niepraktykowania jest znacznie łagodniejsza niż w diagnozie społecznej. Skąd się bierze ta różnica? Trzeba by się przyjrzeć metodologii. W każdym razie to nie jest 10% na 5 lat, czy nawet na 10. Ale to tak na marginesie. Proszę Państwa, no, bardzo dużo uwag, z wieloma się zgadzam, nie mogę się odnieść do wszystkich. Nie będę mówiła o przyszłości, ponieważ to zależy po prostu od pewnych strategicznych decyzji aktorów politycznych. Nie będę mówiła o mediach, bo nie bardzo się na tym znam. Natomiast nie wiem, czy to dotyczy mediów, czy jednak samej sytuacji politycznej, także globalnej. Otóż, proszę Państwa, do świadomości społeczeństwa polskiego kryzys nie dotarł w 2008 roku, z lekka dotarł w 2009, ale od tamtej pory znowu nie dociera. Jeśli w naszych badaniach prowadzonych od wielu lat za pomocą tej samej metodologii ludzie mają ocenić sytuację polskiej gospodarki, sytuację materialną własnego gospodarstwa domowego, my im nie narzucamy jak guz żadnych widełek, prawda, żadnych standardów. Oni mówią, jest dobra, ponad 40% od kilku lat mówi, że sytuacja ich gospodarstwa domowego, ich rodziny jest dobra. A mogą wybrać kategorię przeciętna, ani dobra, ani zła, prawda? Więc znaczy, jak gdyby widać, że to czasem blisko 60, na ogół ponad 50% dobrze ocenia sytuację, kondycję własnego zakładu pracy. Po prostu straszenie faktycznie nadciągającym, czy nie, kryzysem ekonomicznym na razie do świadomości społeczeństwa polskiego nie docenia i nie dochodzi. I muszę powiedzieć, że może ten czynnik zadowolenia z warunków materialnych nie jest dostatecznie doceniony w wynikach ostatnich wyborów. Po prostu 40% jest bardzo dużo, prawda? Taka mniej więcej część społeczeństwa jest zadowolona i nam to spontanicznie deklaruje ze swojej sytuacji materialnej. Teraz trochę tylko o partiach. No jeśli chodzi o partię Palikota, to już bardzo wiele na ten temat mówiłam w swoim zagajeniu, że się tak wyrażę. No ja bym tylko się nie zgodziła z tym, że być może Palikot odejdzie, a partia zostanie, prawda? Ja bym miała przewidywania odwrotne. Może partia zaniknie, ale Palikot zostanie. Myślę, że już zostaniemy z Palikotem na jakiś czas. Inne pozostałe partie. No, wydaje mi się, że jednak PSL jest rzeczywiście bardzo dobrze zorganizowaną partią. Problemem PSL-u i to jakby niezawinionym przez niego jest ogromnie różnicująca się zarówno polska wieś, prawda? Niektórzy z nas mieszkają na wsi, jak mi się wydaje, i równie szybko różnicujące się rolnictwo, prawda? Jest bardzo trudno jednej partii reprezentować tak zróżnicowane środowiska społeczne, jakimi w tej chwili są polscy rolnicy i polska wieś. Jeśli chodzi o SLD, no to nie oczekujcie Państwo ode mnie, że będę broniła Leszka Millera. Natomiast no, trzeba przyznać, że za jego czasów to poparcie dla SLD było na poziomie 40%, a nawet ocierało się o 50%, zaczęło spadać, bo to śledzi CBOS i ja to sprawdzałam mniej więcej pół roku po aferze Rywina. Tak, gdzie, znaczy jak już komisja ta sejmowa zaczęła działać i jej obrady, jej aktywność, jak Państwo pamiętacie, była no, mocno obecna w mediach, gdzieś tak mniej więcej po dobrych kilku miesiącach to poparcie zaczęło spadać. Wreszcie dwie partie, no jakby najsilniejsze wciąż na naszej scenie. Jednak elektorat PiSu, ja bym powiedziała, że no ma elementy stabilności tak geograficznej, jak społecznej. Ona oczywiście nie jest idealna, no bo nigdy nie jest idealna, ale wydaje się, że PiS jest mocno zakorzeniony w rozmaitych środowiskach. Teraz, czy Kaczyński zrozumiał, czy nie zrozumiał, ja bym miała inną intuicję niż pan profesor Rejkowski. Wydaje mi się, że to, co powiedział po ogłoszeniu wyników, świadczy o tym, że nie zrozumiał. Znaczy twierdzi, że ma rację i przy tej racji stoi i stać będzie. I mówienie o wariancie węgierskim jest w ogóle nieporozumieniem, prawda? Że za 4 lata, prawda, on wygra wybory parlamentarne i może też wybory prezydenckie, ponieważ jednak Platforma Obywatelska to nie jest węgierska partia socjalistyczna, a Donald Tusk to nie jest Franciszek Dziurdziani. Nie wiem, czy dobrze wymieniam jego nazwisko. Znaczy wypowiadam jego nazwisko. Także, co jest równie ważne w moim przekonaniu, Viktor Orban miał przez długie lata partię bardziej radykalną, prawicową, tą lub inną, na swoim prawym skrzydle. Prawda? I to z niego robiło no, jakiegoś centroprawicowca lub po prostu prawicowca, ale nie radykalnego prawicowca. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński trzyma się prawej ściany i jak długo się będzie trzymał prawej ściany tak kurczowo, jak to robi, to nie będzie mógł pójść do centrum, prawda? Nie będzie mógł wykonać tego ruchu, jakie wykonało SLD w 2001 roku, prawda? Że poszło do centrum po prostu bardzo zdecydowanie. Więc na wariant węgierski w przypadku PiSu bym nie liczyła, raczej liczyłabym no, na właśnie jakąś taką tutaj stabilność. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, tu bym się bardziej zgodziła z Aleksandrem Smolarem niż Radosławem Markowskim. No jednak nasze badania pokazują, nie że ten elektorat, że PO nie ma elektoratu zdeterminowanego, ma, ale blisko połowa deklarowała we wrześniu, że głosuje na Platformę w obawie, że inni mogliby dojść do władzy. Prawda? No to jest natomiast czyli połowa głosowała z przekonania na Platformę, połowa z innych powodów. Natomiast w przypadku PiSu te proporcje są jak jak 3/4 do 1/4, prawda? Także ja bym się tutaj bała tego rozczarowania. Ktoś z Państwa na początku o tym mówił, czy wyborcy Platformy się nie rozczarują. Znaczy ja bym się bała, że się jednak będą rozczarowywali w trakcie tej drugiej kampanii, kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem odpowiedzieć tylko na 3 wątki, które są ze sobą zaplecione i tak się składa, że o czym mówił profesor Gebetner, to akurat policzyłem dzisiaj rano, tylko nie zmieściło mi się już, za bardzo się rozgadałem wcześniej, więc pokażę jeszcze tylko te jedne dane, to się wiąże ze sprawą parytetu. Otóż, to jest taki znikający punkt, a dobrze, to na tym dostanie bez prezentacji. Otóż problem parytetu, problem przeskakiwania wyboru rzeczywistego w obrębie listy i problem sytuacji PSL-u to są problemy powiązane. i w jaki sposób one są powiązane. Trzeba mieć świadomość, że ten system wyborczy, w którym kandydatów zgłasza się w dwukrotnym nadmiarze, a później przy czterech partiach 1/8 z nich zostaje posłami, ma niebagatelne konsekwencje. Na tym wykresie kolejne pierścienie to są kandydaci poszczególnych partii od największej do najmniejszej, z tych, co przeszły do Sejmu. To znaczy Platforma, PiS, Palikot i tak dalej. I teraz są cztery kategorie, jest podział na cztery kategorie, to są tylko kobiety, bo to na tym też przykładzie dobrze widać. Wydzieliłem od góry, już teraz są znane wyniki wyborów, miejsca mandatowe, czyli te miejsca od góry listy, ile partia ma w danym okręgu mandatów. A to jest tych miejsc z definicji 460. I teraz jaki jest poziom rotacji? Znaczy jest 460, czyli jest de facto 1/10 kandydatów zgłaszanych przez 5 głównych partii. A to tak mniej więcej wygląda przy 5 partiach. I teraz poziom rotacji jest względnie stały. On się waha w poszczególnych partiach, ale oscyluje wokół 20%. To znaczy 20% tych, których partie umieściły na miejscach mandatowych, nie dostaje mandatu. Na ich miejsce wchodzą kandydaci z dalszych miejsc. W tym roku to jest w Platformie 23, w PiSie 19,7, w SLD 26. No wszystko wokół się tego kręci, jest stabilne w kolejnych wyborach. Teraz co to znaczy? To znaczy, że z tych 90%, które są na miejscach niemandatowych, dostaje się 1 z 50. A taka jest mniej więcej proporcja. Jak się to odbywa, to jest bardzo długa opowieść, nie na tutaj. Jak to wygląda w przypadku kobiet? I dlaczego tutaj to, o czym mówił profesor Markowski, jest jak najbardziej słuszne? Jakby kobiet było mniej, to miały większe szanse. Ponieważ ustawa parytetowa w ogóle tego nie uwzględniała. Jest tutaj kilka mechanizmów.
Na listach,
tak, oczywiście w tym sensie, tak? Kobiet niech będzie jak najwięcej. Jako ojciec trzech córek mam w tym jakiś udział. Więc to wygląda w ten sposób, że na listach mandatowych Platformy było 78 kobiet. I to było tak, no trochę wyżej parytetu. Z nich 18 nie dostało mandatu. A na ich miejsce wskoczyło 12 innych. Ale także troszeczkę się to obniżyło. Ten parytet był tam względnie zachowywany również w obrębie tych miejsc, czyli jakby z uwzględnieniem suwaka. Problem pozostałych partii jest złożony, nakładają się dwie rzeczy. Po pierwsze to, że dużo trudniej jest zepchnąć z piedestału jedynkę niż szóstego z rzędu. W związku z czym jak partia ma jeden mandat w okręgu, to prawdopodobieństwo, że ta pierwsza osoba polegnie, jest po prostu znacząco mniejsze. I teraz tak, w PiSie na pierwszych miejscach było 40 kobiet. To bardzo była trochę niższa niż kwota parytetowa, ale całkiem nieźle. No tyle, że proszę zwrócić uwagę, 14 z nich, 1/3 nie dostało mandatów. A to są żadna z tych dziewczyn, które były, to nie dlatego, że były pomijane. Żadna z tych dziewczyn, które znalazły się na plakatach PiSu, łącznie z jedną jedyną, która była na miejscu mandatowym, nie dostała mandatu. Była pokonana przez kompletnie nieznanego i nieobecnego na billboardach posła, który po prostu miał swój matecznik w postaci jednego powiatu, który na niego głosował. No bo to jest inna historia. Jeśli zejdziemy na pozostałe partie, to już nawet się nie opłacało wklejać etykiet, bo się wszystko zaklejało. To było tak, że w PSL-u były bodajże 3 kobiety na miejscach mandatowych, 2 z nich przegrały, ale za to wyszła inna. No, skok kobiet w klubie parlamentarnym PSL-u jest o 100%. Znaczy była 1, są 2. Ale to jest w ogóle skala problemu. Ale proszę zwrócić uwagę, tam było 300 kobiet na listach, no bo trzeba było wypełnić parytet. Było 300 kobiet, w efekcie czego za 2 przegrały, jedna wygrała. No to mniej więcej tak. Taka jest w ogóle skala zjawiska, którą w ogóle nikt nie chce uwzględniać. U Janusza Palikota wszyscy dostali miejsce od góry, nikt nikogo nie przeskoczył, bo były tylko 2 mandaty z drugiego miejsca i akurat jeden z nich miała kobieta. No i to mniej więcej jest taka skala, więc w ogóle to narzędzie jest kompletnie nieadekwatne do problemu, który został postawiony. Procent kobiet jest pochodną ilości mandatów, które dostaje partia w okręgu. Bo jak się walczy, to jest ogólnoświatowa tendencja, jak się walczy o jedną nagrodę, to procent mężczyzn wynosi 90. A jak się walczy o nagrodę wieloelementową, to się powoli zbliża do takich proporcji troszeczkę bardziej wyrównanych. I teraz jaki to ma związek z PSL-em? Otóż ten system z tymi wszystkimi setkami czy naganiaczy, on zapewnia sukces PSL-owi. To znaczy ta ordynacja z jednej strony daje szansę, bo w Polsce są dwa rodzaje głosowania, albo na telewizor, albo na sąsiada. I PSL jest, i każda partia ma swoje wektory. Dwa. A i teraz jest tak, że duże partie mają te wektory względnie wyrównane i mają taką całkiem przyzwoitą składową. Wielkomiejski elektorat głosuje na telewizor, elektorat powiatowy na swojego sąsiada. W sumie się to łączy w dobre poparcie. PSL jest partią, która ma tą składową telewizyjną króciutką, ale za to ma solidną składową sąsiedzką. A ma to armię naganiaczy, którzy są lojalnymi członkami ruchu ludowego, startują w wyborach, lokalną pozycję, zgarniają te głosy, nie zgarniają mandatów. To tylko taki jeden drobiazg, bo tam mandaty dostają z reguły tylko jedynki, no czasem dwójka czy trójka. No i teraz z jednej strony ten system tworzy przewagę, bo jakby jego nie było, to nie byłoby tych kilkuset naganiaczy PSL-owskich, którzy buduje poparcie partii w swoich gminach, w swoich powiatach, ale z drugiej strony ten system rodzi frustrację, ponieważ właśnie elektorat powiatowy jest najczęściej zawiedziony tym systemem. Głosuje na swojego, a nasz nie dostał mandatu. To po co następnym razem startować, po co następnym razem chodzić na te wybory, po co głosować? To jest problem tych nieważnych głosów w wyborach sejmikowych, które bardzo chętnie efekty badań nad tym problemem kiedyś przy okazji można by tutaj zaprezentować. Więc z jednej strony to, co tworzy obecnie potęgę polityczną, czyli siłę polityczną PSL-u, stopniowo zanika też właśnie z tego powodu nastającej frustracji, jak można się domyśleć w elektoracie wiejskim. W każdym razie, jeśli policzyć w Polsce procent, znaczy korelacje pomiędzy procentem nietrafionych głosów, czyli tych wszystkich, którzy próbowali wybrać, nie zagłosowali na jedynkę, zagłosowali na kandydatów z dalszych miejsc na liście i sfudłowali, to znaczy ich kandydat nie wszedł. A to ten poziom tego, który się jest bardzo wyraźnie zróżnicowany terytorialnie, jest bardzo silnie związany z frekwencją, to znaczy negatywnie. Znaczy im w tych obszarach, gdzie jest duży procent chybionych głosów, frekwencja jest niższa i ma tendencję do rozjeżdżania się z elektoratem miejskim. I ostatni wniosek, co mógł PSL zrobić a propos tego właśnie problemu z sejmikowymi? Bardzo prosty problem, bardzo proste rozwiązanie, postawić, żeby następne wybory parlamentarne były wspólnie z samorządowymi. A frekwencja na wsi mazowieckiej i na wsi świętokrzyskiej i na wsi galicyjskiej jest czasami dwukrotnie większa w wyborach samorządowych niż w wyborach ogólnopolskich. I prosta taki jeden zabieg i PSL ma ponad 10% bez żadnych dodatkowych trików. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Serdecznie podziękować za udział naszym prelegentom. No i do następnego spotkania.